10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Z kartą Zen. Zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji.
Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju.
Wielką debatę o prawie międzynarodowym w Kanale Zero rozpoczynają Rajmund Andrzejczak.
Sławomir Dębski.
Mamy przyjemność poprowadzić ten spór o to, czy prawo międzynarodowe jeszcze dycha, czy nie, czy jeszcze funkcjonuje. Bartosz Węglarczyk kilka dni temu w Onecie postawił taką tezę, że prawo międzynarodowe już zmarło. Rajmund, możesz przeczytać fragmencik.
Tak, to brzmi jak nekrolog. Po długiej chorobie zmarło prawo międzynarodowe. Było w średnim wieku, jednak czuło się coraz gorzej. Zaniedbało leczenie, a kilka dni temu aparaturę podtrzymującą je przy życiu odłączył Donald Trump. Nie protestuje nikt, bo większość uważa, że prawo to i tak już jest śmiertelnie chore i nie ma co przedłużać agonii.
A nasze zaproszenie do udziału w tej debacie przyjęli pan profesor Roman Kwiecień, Katedra Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor wielu ważnych książek, ale między innymi takiej Od wojny sprawiedliwej do wojny z terroryzmem, czyli Siła zbrojna i reglamentacja jej używania. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za przybycie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Pani profesor Patrycja Grzebyk, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Również autorka wielu książek. Każdy profesor coś tam napisał w swoim życiu, więc tak to jest już. Redaktor Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna i pan profesor Marcin Matczak, niepoprawnik, Kanał Zero, ale Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I teraz kilka słów wytłumaczenia, dlaczego w takim składzie. Po pierwsze, to jest takie konsylium. Pochylamy się nad tym prawem międzynarodowym, zastanawiamy się, co ono tam, jakim jest stanie. Ale po pierwsze mamy dwóch prawników międzynarodowych. Profesor Kwiecień i profesor Grzebyk reprezentują, można powiedzieć, Związek Zawodowy Prawników Międzynarodowych. Więc oni są w pewnym sensie zainteresowani podtrzymywaniem tezy, że mają coś do roboty jeszcze i że będą mieli w przyszłości.
I że pacjent żyje, tak?
I że pacjent żyje. Profesor Marcin Matczak zajmuje się prawem konstytucyjnym, prawem Rzeczpospolitej, ale ponieważ Rzeczpospolita ma konstytucję i tam jest artykuł 9 Konstytucji, który zobowiązuje organy władzy publicznej do przestrzegania prawa międzynarodowego. Więc to nie jest tak, że prawo międzynarodowe nie ma żadnego związku z prawem krajowym. Ono działa nawet poprzez prawo krajowe i dlatego chcieliśmy się zapytać, co pana profesora, jak on się czuje z tym prawem międzynarodowym i tym artykułem 9. A Zbyszek Parafianowicz obserwował działania prawa międzynarodowego w praktyce. Był dziennikarzem, korespondentem wojennym. Jeździł i relacjonował dla państwa przebiegi tych konfliktów. Wiedział i widział na własne oczy praktykę stosowania tego prawa międzynarodowego. Więc Zbyszka zaprosiliśmy, żeby nam o tej praktyce opowiedział właśnie oczami korespondenta. Co się dzieje generalnie? Jak ty to postrzegasz, tą kondycję? Ale zanim może wystartujemy do naszych rozważań i zapytam się o diagnozę wstępną, co się z tym dzieje, zobaczmy, jak premier Kanady w Davos, Mark Carney, przedstawił własną diagnozę, taką polityczną. Mamy taki 3-minutowy fragment. Serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't. So what are our options? In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? And his answer began with a greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: workers of the world unite. He doesn't believe it. No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. Havel called this living within a lie. The system's power comes not from its truth, but from everyone's willingness to perform as if it were true. And its fragility comes from the same source. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. Four decades. For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works.
Sprawiedliwość jest stracona, sprawiedliwość jest zgwałcona, sprawiedliwość zniknęła. Sprawiedliwość dokonuje się, gdy pociągamy za sznurki. Nie szukamy już prawdy, liczy się tylko zwycięstwo. Uznaj to za ponure, jakże prawdziwe, jakże realne. I nie jest to cytat z Tukidydesa, którego oczywiście dzisiaj również przygotowałem. To cytat z utworu End Justice for All grupy Metallica z 1988 roku. Jak tutaj z panem profesorem ustaliliśmy, nie jestem tu jedynym fanem Metalliki. Skoro, szanowni państwo, prawem zajmują się prezydenci, premierzy, prawnicy, dziennikarze, żołnierze, prawo nawet stało się tematem obszaru kultury i to takiej specyficznej, bo granej naprawdę głośno i naprawdę mocno, to gdzie jesteśmy z tym prawem? Co sądzicie na temat tego niezwykle ważnego wystąpienia pana premiera Kanady?
Czy zgadzacie się z tezą, że prawo międzynarodowe umarło? No i w związku z tym, kiedy nastąpił zgon, jeśli już, a jeśli nie umarło, to co bierzemy za śmierć? Czy to jest śmierć kliniczna, czy jest życie po życiu?
Absolutnie nie umarło. Powiedziałabym szczerze, że to jest złota era dla prawników międzynarodowych, biorąc pod uwagę te wszystkie kontrowersje i to, że gdybyśmy nie mieli prawa międzynarodowego, to dlaczego mielibyśmy krytykować Donalda Trumpa za to, że chce przejąć Grenlandię? Po prostu ma siłę, ma wojska, chce tą Grenlandię, to niech sobie ją weźmie, bo jest silniejszy. A jednak to prawo międzynarodowe jest przywoływane przez bardzo wiele osób, bardzo wielu polityków i jednak Donald Trump zaczął się uginać i sam nawet w Davos, z którego tutaj słyszeliśmy jedno z przemówień, mówił, że owszem, chciałby ten kawałek lodu tak położony dosyć strategicznie, ale jednak nie użyje tej siły. I to jest właśnie wpływ prawa międzynarodowego i tego, że o te reguły się upominamy. No i też pamiętajmy, kiedy mówimy o tym kryzysie prawa międzynarodowego, to tak naprawdę o jakich normach kryzysie my rozmawiamy. Bo to, że możemy na przykład wysłuchać tego wystąpienia, to znaczy, że działają łącza, działają kable, działa internet, a dlatego, że prawo międzynarodowe je po prostu chroni i te kable mogą być położone. To, że mają państwo różne sprzęty tutaj na swoim stole, telefony, różnego rodzaju elektronikę, przecież ona nie została wyprodukowana w Polsce. W większości została tutaj zaimportowana i tylko dlatego, że prawo międzynarodowe działa. I w końcu ci wszyscy ludzie, którzy pojawili się w Davos, mogli się tam pojawić, mogli podróżować samolotami czy różnymi innymi środkami komunikacji, tylko dlatego, że prawo międzynarodowe właśnie działa. Tylko zazwyczaj, jeśli my mówimy o tym kryzysie czy śmierci prawa międzynarodowego, to skupiamy się na takich punktowych sprawach, jak kwestia użycia siły zbrojnej, kwestia zbrodni popełnianych w czasie konfliktu zbrojnego. I tak, tam rzeczywiście prawo nas zawodzi i mamy problem z tym, jak prawo tam funkcjonuje, ale to nie znaczy, że nie mamy wypracowanych pewnych systemów reakcji. I też pamiętajmy, że prawo międzynarodowe jest żywym organizmem, to znaczy ono musi odpowiadać na interesy państw. Jeżeli się świat zmienia i okazuje się, że te normy nie przystają do tych interesów państw, to oczywiście, że państwa będą to prawo międzynarodowe zmieniać i jest to naturalny proces.
Panie profesorze, działa, nie działa, żyje, nie żyje?
A przyznam, że jestem zaskoczony taką bardzo apologetyczną postawą pani profesor wobec prawa międzynarodowego. Tak jakby ono było czymś wartym, samą wartością, wartą dla siebie tylko. Prawo międzynarodowe jest instrumentem. To znaczy czymś, co ma służyć regulowaniu w miarę przewidywalnych stosunków nie tylko między państwami, bo kiedyś tak było, ale również w krajowych porządkach prawnych. Akcentuję instrumentem, a ten instrument będzie tym, czym chcą państwa go uczynić. Będzie działał tak, jak państwa będą chciały to zrobić. Ta wypowiedź premiera Kanady, ja nie wiem, czy ona była tak bardzo krytyczna wobec prawa międzynarodowego, bo premier Kanady powiedział, maski należy zrzucić. Ale jakie maski? Czy państwa udawały wcześniej, że instrument nie działał? Nie udawały. Nie udawały tego w czasie II wojny światowej, nie udawały tego w okresie tak zwanej zimnej wojny. Wbrew pozorom, w okresie zimnej wojny udało się wynegocjować kilka bardzo ważnych i do dzisiaj skutecznych umów międzynarodowych. Na przykład traktat z Waszyngtonu z 1959 roku o statusie prawnym bieguna południowego, co wydawało się mało możliwe. Proszę pamiętać, że najważniejsze umowy dotyczące przestrzeni kosmicznej pochodzą z lat 60. Działało, mimo tak olbrzymich zderzeń geopolitycznych. Dzisiaj działa również, oczywiście nie chcę być taki zupełnie bezkrytyczny, ale jednak działa również po 3 stycznia 2026 roku.
Panie profesorze, prawnicy krajowi bardzo często, także prawnicy, nie tylko zwykli konsumenci prawa, jak my wszyscy, tak, czasami mówią, że prawo międzynarodowe to nie jest prawo, ponieważ, no właśnie, dlaczego? Czy pan też uważa, że zdechło, już nie żyje i już nie mamy się co tym zajmować i to nie jest prawo?
Pamiętają państwo, jak kiedyś Mark Twain przeczytał swój nekrolog w gazecie, tak, prawda, i napisał, że pogłoski o jego śmierci są przesadzone, więc ja myślę, że tak samo jest tutaj. Ja zajmuję się także filozofią prawa, czyli między innymi takim zagadnieniem, co to znaczy, że prawo działa albo nie działa. I myślę, że dobrze by było sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że prawo nie działa, bo jeżeli będziemy definiowali niedziałanie prawa jako sytuację, w której prawo jest łamane, to żadne prawo nie działa. Prawo o ruchu drogowym jest łamane codziennie. Kodeks karny jest przez ludzi łamany bardzo często. Ludzie kradną, zabijają, gwałcą. Nie mówimy, że prawo nie działa. Działaniem prawa można nazwać sytuację, w którym ono wyznacza pewną normę, która ma znaczenie. I prawo międzynarodowe, mimo że mamy wiele wątpliwości co do jego skuteczności, ono zawsze jest kosztem, który trzeba ponieść. Na przykład kosztem związanym z tym, że trzeba kogoś przekonać wewnętrznie, że można działać poza nim, albo dlatego, że jego naruszenie jest rozpoznawane jako złamanie normy, a więc na przykład umożliwia sankcje. I w tym zakresie prawo międzynarodowe działa. Ono powstało, to współczesne prawo międzynarodowe, tak jak my je rozumiemy, to jest bardzo ważne, wydaje mi się, żeby o tym pamiętać, że w wieku XVII, po największej jatce, jaka nastąpiła w Europie, czyli po wojnie 30-letniej, kiedy upadły takie ponadnarodowe systemy kontroli, czy osłabiły się ponadnarodowe systemy kontroli, jak papiestwo i cesarstwo. I wtedy tacy ludzie, jak między innymi Hugo Grocjusz, powiedzieli, jeżeli nie będzie żadnych reguł, nawet jeżeli one będą słabe, nawet jeżeli one nie zawsze będą przestrzegane, to po prostu relacje międzynarodowe mogą się zamienić w amoralną dżunglę. One nie są amoralną dżunglą, mimo że prawo międzynarodowe jest łamane. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, ja uważam, że prawo międzynarodowe ciągle działa. Tak jak mówię, chociaż i działa i na prezydenta Stanów Zjednoczonych, i na naszego prezydenta, i także na Putina, chociażby na przykład przez sankcje. Myślę, że w dalszej części będziemy mogli powiedzieć o tym, jak to się dzieje, że ono działa nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale na przykład przez regulacje konstytucyjne, takie jak nasz artykuł 9 Konstytucji czy artykuł 6 Konstytucji Amerykańskiej, które stanowią takie wpuszczenie prawa międzynarodowego i przekształcenie go w normę prawa wewnętrznego, z którą każdy prezydent, nawet prezydent Trump, musi się liczyć.
Ja bym się też zgodził z tym, że faktycznie ten element pomiarowy, czyli jak mierzymy, że prawo działa czy nie działa, jest skomplikowane. Świetny film ostatnio oglądałem, właśnie Norymberga. Doskonała tutaj gra aktorów, ale też i problem, który jest tam poruszony. Większość ludzi jest taka zaskoczona, że jak to, nie? Mamy tutaj nagle Geringa i w sumie za samo nazwisko już mamy cały zestaw argumentów, które go skazują. Okazało się to skomplikowane. Polecam to wszystkim zresztą. Program pana profesora również z Bogusiem Lesiądorskim, jeżeli chodzi o tą część interpretacji. I jakby ta, tak cytując tutaj Metallica and Justice for All, czyli ta sprawiedliwość jednak dotarła w końcu. Finalnie nie udało się tego zrobić tak spektakularnie w tej Norymberdze, jeżeli chodzi o Geringa, ale okazało się, że to prawo jednak nie zapobiegło wojnie. Także to zależy, jakbyśmy to chcieli mierzyć. Tu w tym przypadku sprawiedliwość przyszła na koniec, ale jednak no, koszty były ogromne. Natomiast to prawo nie zawsze funkcjonuje na takim super spektakularnym, strategicznym poziomie. Czasami widać przestrzeganie lub nieprzestrzeganie, na przykład z obiektywu, nie wiem, kamery czy okiem dziennikarza. Tutaj pan Zbigniew, jak to wygląda w tych sytuacjach, kiedy mógł pan zobaczyć to prawo tak na dłoni?
Ja myślę, że panie generale, mamy podobne doświadczenie z jedzenia w DIFAC-u, w bazie w Bagram, w DIFAC-u, który był położony obok tajnego więzienia CIA. Mm-hmm. I to jest sytuacja, która pokazuje właśnie...
DIFAC-u, czyli takie stołówki dla żołnierzy.
Stołówki wojskowej, w której też jadali dziennikarze, którzy tam tranzytem się przez Bagram poruszali do Kabulu. I po sąsiedzku po prostu był wielki hangar, w którym przytrzymywano w klatkach ludzi podejrzanych o terroryzm. W zasadzie przytrzymywano ich tam bez postawienia zarzutów i bez wyroku. Pan profesor powiedział o tym, że prawo działa, jeżeli możemy kogoś ukarać za łamanie norm pewnych, które działają. Stany Zjednoczone nie poniosły odpowiedzialności ani przywódcy Stanów Zjednoczonych za program w Extraordinary Rendition, czyli za przewożenie ludzi po świecie i przetrzymywanie ich w różnych niezliczonych lokacjach, również w Szkole Oficerskiej Agencji Wywiadu w Starych Kiejkutach, za przetrzymywanie po prostu ludzi bez postawionych zarzutów. Również polscy politycy nie zostali z tego powodu osądzeni, nie postawiono nikomu zarzutów. Zdaje się, że tylko były szef Agencji Wywiadu, Zbigniew Siemiątko, miał z tego tytułu jakieś kłopoty. I to jest tylko jeden z bardzo licznych przykładów, które pokazują, że prawo międzynarodowe publiczne zawsze było na fentanylu, było po prostu naćpane fentanylem. Chodziło z tą pochyloną głową jak zombie i częściej nie funkcjonowało, nie pozwalając ukarać tych, którzy je łamali. No, przecież Ariel Sharon nie odpowiedział za masakrę w Sadrze i Shatili. Nie odpowiedział również za to, że utworzono niejawną jednostkę, która terroryzowała ludność cywilną w Libanu Południowego. tego władze Izraela, Begin nie odpowiedział za to, że autoryzował program próby zestrzelenia samolotu pasażerskiego nad Morzem Śródziemnym z Arafatem na pokładzie, prawda?
Pytanie, czy Netanyahu odpowie.
No właśnie, Netanyahu też nie odpowie. Tak samo wystarczy przypomnieć w operację w iracką z 2003 roku. 3 z 5 państw Rady Bezpieczeństwa ONZ nie zgodziły się na rezolucję, która mogłaby być legalną podstawą prawną do użycia siły przeciwko Saddamowi Husseinowi. Oczywiście Amerykanie wygenerowali fałszywy casus belli, który był oparty o relację jednego informatora, który nie wiedział nic na temat WMD irackiego, tak zwaną podkręconą, miał zresztą nawet pseudonim, podkręcona piłka, ten informator amerykański, z racji tego, że przekazywał fałszywe dane na temat te, które stały się podstawą do casus belli. Amerykanie skorzystali z pewnego wymyku, który polegał na tym, że powołali się na wcześniejsze rezolucje ONZ, które nakazywały rozbrojenie Iraku z broni masowego rażenia. Natomiast tej broni oczywiście nigdy nie było w Iraku, prawda? Było to fałszywe pozory po prostu. Także można by mnożyć te przykłady. W zasadzie sytuacje z historii współczesnej, które dowodzą tego, że to prawo jest po prostu naćpane od zawsze i ono po prostu jest w jakimś takim stanie zawieszenia pomiędzy agonią rzeczywistą a życiem. Zresztą niewykluczone, że prawo międzynarodowe publiczne ma po prostu taką naturę. Jest źródłem prawa międzynarodowego publicznego, są umowy międzynarodowe. Czyli...
No bo nie ma tego czynnika nadrzędnego.
No właśnie.
To jest ta różnica między prawem jednak narodowym.
Umowy międzynarodowe są zawsze granicą umowy międzynarodowej jest kreatywność tego, kto ją podpisuje. Prawda?
Ale są jeszcze też zwyczaje, bo to nie tylko traktaty, ale zwyczaj, który jest
i teraz mamy dwie bardzo, bardzo fajne element. Mamy możliwość, żeby odnieśli się do tych zarzutów w stosunku do prawa międzynarodowego prawnicy międzynarodowi, ale także prawnik krajowy, dlatego że tu był też zarzut o to, że to prawo międzynarodowe nie jest egzekwowane na gruncie prawa krajowego. Patrycja.
Mogę zapytać, bo bardzo zaintrygowało mnie to. Czym naćpane jest prawo międzynarodowe?
Jest narkotykiem ulubionym, narkotykiem, który próbuje zwalczać Donald Trump. Czyli tym powodującym zawieszenie pomiędzy życiem a śmiercią. Po takim stanie w zasadzie...
A bez metafor?
No to jest fentanyl po prostu.
To znaczy Donald Trump próbuje zaaplikować kurację odwykową prawu międzynarodowemu, unicestwiając je, tak?
Nie, ja myślę, że on po prostu stwierdził wprost, że tak, mamy do czynienia z narkomanem.
Ale myślę, że też pamiętajmy, że jeśli mówimy o przestrzeganiu prawa międzynarodowego, to nie możemy sprowadzać wizji tego prawa, czy przestrzegania tego prawa do jednych osób. Stany Zjednoczone to nie jest tylko Donald Trump. Izrael to nie jest Netanyahu. Oczywiście. Są też sądy, są też inne osoby, które mają zupełnie inne zdanie, które próbują tego prawa międzynarodowego bronić. Ale jeśli mówimy o obronie prawa międzynarodowego i tego, czy ono jest przestrzegane, czy nie, to musimy sobie zdawać sprawę, jaki jest jego kształt. I teraz, jeśli mamy pretensje o to, że nie działają zasady odpowiedzialności za agresję, za nielegalne użycie siły zbrojnej, to trzeba popatrzeć na główny dokument, który nam ustawia te ramy użycia siły, czyli Kartę Narodów Zjednoczonych, która jest politycznym dokumentem i to oznacza, że ona od początku była tak skonstruowana, że ten dokument nie będzie nas bronił prawnie, jeśli do tej siły uciekną się wielkie mocarstwa. I taka
tu mamy
funkcja.
Takie grafiki na grafice. Może pokażmy artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych.
Który mówi o zakazie groźby i zakazie użycia siły oczywiście zbrojnej, a Karta Narodów Zjednoczonych tak naprawdę dopuszcza użycie siły zbrojnej tylko w 2 przypadkach. Autoryzacja przez Radę Bezpieczeństwa i samoobrona. Tylko to są bardzo takie ogólne sformułowania, które potem podlegają interpretacji. I paradoks polega na tym, że gdybyśmy posadzili tutaj przedstawicieli Ukrainy i Rosji i spytali ich, czy się zgadzają z tym, że absolutny charakter ma zakaz agresji, to obydwa państwa by się zgodziły. Tylko problem polega na tym, że one inaczej interpretują fakty, inaczej interpretują, co jest rzeczywiście dozwolone według tych norm prawnych.
Artykuł 51 jeszcze pokażmy.
Prawo do samoobrony.
Można sobie przeczytać, państwo, którzy słuchają, a nie czytają, proszę zerknąć na swoje laptopy, telefony, można przeczytać ten artykuł 51. Panie profesorze.
Ja chciałbym, jeśli mogę, zwrócić uwagę na pewną ambiwalencję związaną z trudnością kwestii, czy prawo międzynarodowe obowiązuje dalej, czy już nie obowiązuje. Odwołam się do konkretnego przykładu, który tu został wywołany. Odpowiedzialność szefa rządu Izraela Netanyahu za zarzucane mu zbrodnie popełniane w strefie Gazy w trakcie konfliktu zbrojnego, który toczy się od października 2023 roku. A dlaczego nie można Netanyahu postawić w stan oskarżenia przed sądem jakiegokolwiek państwa albo sądem międzynarodowym? Bo nie pozwala na to prawo międzynarodowe. I to jest ta ambiwalencja, swego rodzaju wewnętrzna sprzeczność prawa międzynarodowego. To jego zasady, które są tak naprawdę leżą na tym samym poziomie, umożliwiają to, że jeśli jedna z nich będzie egzekwowana, inna nie będzie egzekwowana. Dlaczego tak olbrzymie kontrowersje budzi sytuacja polegająca na zatrzymaniu Maduro, siłowe zatrzymanie prezydenta, urzędującego prezydenta Wenezueli i postawienie go przed sądem Stanów Zjednoczonych? No bo prezydent każdego państwa na mocy zwyczajowego prawa międzynarodowego ma pełny immunitet personalny.
Również Noriega, Manuel?
No to jest pytanie, jak
on nie był urzędującym prezydentem.
Każdy bez wyjątku, bo proszę pamiętać, inne państwa na mocy tegoż prawa międzynarodowego, co jest utrwalone, nie mają żadnych uprawnień, aby tak naprawdę oceniać wewnętrzną legitymizację wyłonionej władzy. Jesteśmy w Warszawie dzisiaj. Każdy z państwa może się naocznie przekonać, czy działa ambasada Korei Północnej w Warszawie. Działa. Jaka tam jest wewnętrzna tak zwana legitymizacja tej władzy? Mhm.
Czyli do pana profesora Marczaka mamy takie pytanie, czyli Norymberga dzisiaj taka 2-0 byłaby niemożliwa w tym sensie?
Nie, wie pan, kiedy pan powiedział o Göringu, to jakby odpowiadając także oczywiście panu redaktorowi, to jak była operacja Gomora, bombardowanie Hamburga w 1943 roku, to historycy III Rzeszy mówią, że jest taki cytat z Göringa właśnie, który patrzy na ten bombardowany Hamburg i na tę falę ognia, która tam się, prawda, już szykuje do tego, żeby uderzyć, i mówi po raz pierwszy, a co będzie, jeśli przegramy? I to pytanie jest absolutnie kluczowym pytaniem, którego sens zamyka się w prawie międzynarodowym. Dlatego, że jeżeli on musi zadać to pytanie, to znaczy, że się boi. A jeżeli się boi, to musi zacząć myśleć o tym, że istnieje norma, która kiedyś może doprowadzić go do skazania, i akurat w jego przypadku doprowadziła do skazania. Ja myślę, że metafora pana redaktora jest spektakularna, ale fałszywa po prostu. To, co pan robi, po prostu pan podaje przykłady nierespektowania prawa międzynarodowego.
I braku kary za to.
Rozumiem. Ja dokładnie tak samo mógłbym dzisiaj podać przykłady nierespektowania prawa o ruchu drogowym w Warszawie i braku kary ze względu na tym, że nie ma wszędzie policjantów i żadne prawo nie jest w pełni skuteczne. Natomiast, żeby powiedzieć sobie o tym, czy prawo w ogóle działa, musimy ze sobą zestawić dwie sytuacje. Brak normy kompletny i jej istnienie, i to, że ona stanowi jednak pewnego rodzaju czynnik podejmowania decyzji. Tak jak w przypadku nawet Göringa, być może ta norma, o której on wtedy sobie pierwszy raz pomyślał w tym Hamburgu, musiała stanowić taką przesłankę. Moim zdaniem, kiedy prezydent Trump bardzo tak egoistycznie i bardzo bombastycznie mówi, mnie prawo międzynarodowe nie jest potrzebne, i wystarczy moja moralność, natychmiast musi pomyśleć o tym, że prawnicy amerykańscy są w stanie zatrzymać działania prezydenta Stanów Zjednoczonych, które jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Sąd Najwyższy, tak jak w sprawie Guantanamo, w sprawie Hamdan Rumsfeld versus Rumsfeld, jest w stanie stwierdzić, że działania z naruszeniem konwencji genewskiej przez prezydenta są nielegalne, co zmienia jednak sytuację ludzi, którzy tam byli przetrzymywani, i zmienia wszystkich innych. Więc bez naiwności polegającej na tym, że tutaj będziemy sobie mówić, o, wszystko jest dobrze, musimy dostrzegać różnicę pomiędzy sytuacją, którą możemy sobie wyobrazić, kiedy nie ma prawa międzynarodowego i wtedy żaden Göring, żaden Putin nie musi się absolutnie niczym przejmować, liczy się tylko siła, jednak sytuacją, kiedy ta norma, nawet jeżeli niedoskonała, stanowi jednak jakiś czynnik, jakiś koszt podejmowania decyzji i w ten sposób wpływa na działanie. Działanie prawa to jest wpływanie na działanie, a nie to, że wszyscy są zawsze ukarani.
Ale też tutaj jakby kontynuując, i brytyjscy dowódcy lotnictwa strategicznego bombowego również mieli te same dylematy, bo przecież lotnictwo alianckie też zrównało z ziemią tutaj wiele miast, Drezno między innymi, więc ta norma jakby stanowi jakiś punkt odniesienia na końcu, czy ona jest skuteczna, czy nie, i w jakich sytuacjach historycznych tutaj nam się to udawało, a w jakich nie. I to, że to oczywiście emocjonuje opinię publiczną, to jest inna historia, ale jednak jakiś, jakaś tutaj miecz tutaj powinien wisieć nad tym.
Ale mamy o cytacie ormiańskim, bo tutaj nawiązujemy do Norymbergi, ale pamiętajmy też o naradzie z maja 1939 roku, gdzie było dowództwo niemieckie, miało naradę z Hitlerem i gdzie spytali, jak oni mają się zachować i czy mają w ogóle przestrzegać prawa wojennego w związku z planowaną inwazją na Polskę. I odpowiedź Hitlera była jasna. A kto odpowiedział za rzeź na Ormianach? Bo nie było tej odpowiedzialności po pierwszej wojnie światowej, w związku z czym było takie przekazanie, takie przekonanie, że mamy taką kulturę bezkarności i można wszystko. I trzeba było wykuć te normy na nowo. Dzisiaj chyba nie ma takiego poczucia bezkarności, tylko, ale myślę, że trzeba nawiązać też do tego, co powiedział profesor Matczak, że jak my mówimy o karze, to często myślimy o karze taką, jak rozumiemy je w prawie krajowym, że kogoś sadzimy do więzienia, ktoś zapłaci grzywnę i tak dalej. W prawie międzynarodowym to jest bardziej skomplikowane, bo tam mówimy o właśnie tym koszcie niepodporządkowania się prawu międzynarodowemu, temu non-compliance. I ten Irak 2003, gdzie nie tylko były Stany Zjednoczone, była też Polska. My za to dalej płacimy cenę. Teraz, kiedy próbujemy nawiązywać różnego rodzaju koalicje, próbujemy negocjować różne umowy, to często słyszymy od państw globalnego południa, a gdzie wyście byli w 2003 roku? A czemu wyście wtedy nie protestowali? Kiedy upominamy się o to, co się dzieje na Ukrainie, często słyszymy od państw globalnego południa, a czemu jesteście tak cicho w stosunku do tego, co się dzieje w Gazie? Więc niestety, ale to brak poszanowania prawa międzynarodowego, czy czasem milczenie i nieupominanie się o nie, przynosi koszt tylko w długim okresie i tego często my nie dostrzegamy w takim krótkim okresie i wydaje mi się, że właśnie Trump jest krótkowzroczny w tych swoich zachowaniach.
A myślę, że to dla Baracka Obamy było pokojowy Nobel z racji tego, że prowadził bardzo skutecznie program celowanych zabójstw. On go rozwinął. W stosunku do Busha prowadził więcej zabójstw przy użyciu dronów, czyli w zasadzie też w próżni pewnej prawnej. Tak? Ktoś z Arizony sterował dronem,
no,
który był urządzony.
Tu pan redaktor trochę manipuluje, dlatego że Obama dostał tą nagrodę Nobla zanim jeszcze ten program wprowadził.
Jasne, no, okej, dobra.
Stąd może prezydent Trump ma taki dylemat, bo jeszcze nie ma.
No właśnie, że został zanim zaczął coś robić. Natomiast no, nie przypadkiem miał pseudonim Silent Killer, z racji tego, że ten program celowanych zabójstw rozwinął. Twórcą programu Extraordinary Rendition nie jest wcale Bush, tylko Clinton przecież wprowadził w życie ten specjalny wyjątek, który zastosowano też wobec Maduro. Żaden z tych, jak zrobimy ten krótki przegląd polityków świata zachodu, szczególnie właśnie dlatego używam przykładu polityków świata zachodu, no bo co do dyktatorów, czy do różnych krwawych zbrodniarzy, złudzeń nie mamy. Do Miloszewiczów, Radków Mladiczów i innych. Natomiast i Clinton, i Bush w dwóch kadencjach, i Trump, i Obama w wielu przypadkach nie dawali dobrego przykładu, mówiąc najdelikatniej, i nie ponieśli z tego powodu żadnych konsekwencji.
Tak. Proszę państwa, ja myślę, że źródłem personalnym kryzysu, jakoby kryzysu, w jakim obecnie znajduje się prawo międzynarodowe, nie jest tylko Trump. Wydaje mi się, że po siłowym zatrzymaniu prezydenta Maduro przez amerykańską jednostkę Delta Force, większym chyba problemem, przynajmniej mnie osobiście to bardziej niepokoi, jest brak stanowczej reakcji świata na to. W szczególności brak bardzo wyraźnych protestów. Świat milczy.
Bo świat obserwuje, bo może to prawo międzynarodowe nam się
zmieni. No właśnie, pani profesor, a czym dla prawa międzynarodowego w kontekście kształtowania się prawa zwyczajowego jest milczenie?
Milczenie z przyzwoleniem właśnie na tą zmianę. I dlatego, jak my mówimy o prawie międzynarodowym, ono nie jest...
Czyli jest to niepokojące, czy nie jest?
Nie wiem, czy to jest takie niepokojące, bo szczerze powiedziawszy, my mamy ogromną dyskusję także w Komisji Prawa Międzynarodowego, czy te immunitety powinny być respektowane i czy powinny być w szczególności respektowane, gdy ktoś jest oskarżany o jakieś zbrodnie prawa międzynarodowego. I przypomnijmy sobie też negocjacje Specjalnego Trybunału do Spraw Ukrainy, gdzie też przez tyle lat trwały te negocjacje, bo państwa nie były w stanie się dogadać, czy należy szanować ten immunitet, czy nie. I ostatecznie postanowiły, że jednak trojki sądzić przed tym trybunałem póki co nie będą.
Pani profesor.
No, nie będą. No to właśnie jak jest z tym Maduro?
No tak samo jak z Noriegą. Mimo tego, że nie był prezydentem, tylko dyktatorem, najwyższym przywódcą wojskową.
Ale został porwany dokładnie przez tą samą jednostkę. Ja myślę, że jest jeszcze jedna uwaga, tylko, którą chciałbym zgłosić z perspektywy właśnie takiego myślenia o działaniu prawa. Generalnie prawo zwyczajowe, a ono akurat w prawie międzynarodowym jest dosyć istotne, nie prawo kluczowe, jakby
ustanowione jednym ruchem, bardzo mocno jest wrażliwe na precedens. Zarówno na precedens, że tak powiem, prawidłowy, jak i nieprawidłowy. I ja myślę, że teza o tym, że prawo międzynarodowe umarło, jest w tym sensie szkodliwa, dlatego że ona po prostu zmarłego pacjenta się już nie reanimuje. Tak? To znaczy, jeżeli my stwierdzimy, że prawo międzynarodowe umarło, to znaczy, że właściwie nie ma powodu, dla którego należałoby nad nim pracować. I teraz jak można by było pracować nad prawem międzynarodowym? Jak powiedziałem, precedens zły niszczy prawo. I historycy prawa na przykład wskazują, bardzo się oburzają, nie wiem, na sytuację, w której Hitler po dojściu do władzy skorzystał z artykułu 48 Republiki Weimarskiej, który był stosowany do tego, żeby tłumić opozycję, zapominając o tym, że prezydent Ebert, którego nie uznajemy za jakiegoś wielkiego mordercę, czy Hindenburg, prawie 400-krotnie skorzystali z tego samego artykułu. Więc złe precedensy, czyli nadużycie skorzystania z jakiejś kompetencji, przygotowuje drogę dla kogoś, kto ostatecznie przyjdzie i powie, no przecież ja też mogę i mogę jeszcze bardziej.
Tu na rynku krajowym mamy też chyba kilka takich przykładów.
Mamy całą masę takich rzeczy, natomiast w prawie stanowionym precedens jest groźny, ale nie tak bardzo, jak w przypadku prawa, które ma charakter zwyczajowy. Dlatego, jeżeli na moment byśmy jednak przyjęli, że prawo międzynarodowe żyje, to jednym ze sposobów jego leczenia jest to, o czym mówił premier Kanady. To znaczy, każdy zły precedens musi zostać skrytykowany i nie można zamilknąć, dlatego że przyzwolenie na to, że on następuje, to znaczy, że ktoś się nie stosuje, że ktoś narusza, psuje całą tkankę prawa. Dlatego że daje legitymację komuś innemu, kto może także to zrobić, powołując się na ten precedens.
Panie
Więc
profesorze...
w tej sytuacji możemy jak gdyby znaleźć pewnego rodzaju drogę, do której, jak sądzę, premier Kanady wzywa, reagujmy. Jeżeli będziemy reagowali i będziemy potępiali, to coś będzie miało... to wykroczenie, jeżeli można tak to nazwać, będzie miało mniejszą szansę na to, żeby stać się złym precedensem.
Zgoda, panie profesorze, ale pod jednym warunkiem, że chcemy ratować normatywne status quo, czyli ten stan prawny, który jest tu i teraz, de lege lata, stan prawa międzynarodowego, to znaczy prawa ufundowanego na zasadzie suwerennej równości państw, co między innymi oznacza, że nie wolno używać siły zbrojnej przeciwko integralności terytorialnej, niezawisłości politycznej. Nie wolno interweniować w jakikolwiek sposób w porządki prawne innych państw, w szczególności ustanawiać tam określone władze, mam na myśli ustrój polityczny. I nie można również porywać głowy urzędującej głowy państwa.
No właśnie, ale o tych normatywnych porządkach...
I brak reakcji dlatego jest tutaj niebezpieczny.
Ale o tych normatywnych porządkach sobie za chwilę porozmawiamy, ponieważ Donald Trump, mówiąc, że w zasadzie prawo międzynarodowego nie obchodzi, nie powiedział, że nie stosuje się do żadnych normatywnych porządków. Tam pokażmy może fragment tej wypowiedzi pana prezydenta Donalda Trumpa, ponieważ on jednak stosuje jakiś porządek normatywny, tylko nie prawno międzynarodowy. Bardzo prosimy na ten fragmencik.
Może umrę.
Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to?
Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind. It's the only thing that can stop.
And, not international law.
And that's very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people.
Moralność.
Rubio dostaje zawału, szczerze powiedziawszy, bo tak jak chciałam podkreślić, to nie jest jedyny Trump, tam jest cała administracja za nim. I ja oczywiście zgadzam się, że mamy też takie precedensy, kiedy my zmieniamy to prawo making by breaking, tak, że naruszamy, bo potrzebujemy nowych norm. Ale wracając do tych przykładów, o których mówiliśmy, wiesz, one wszystkie były usprawiedliwiane prawem, właśnie tymi takimi dziurami w prawie międzynarodowym, które musimy doprecyzować, bo nie myśleliśmy o nich wcześniej. Na przykład mamy prawo do samoobrony, które jest odpowiedzią na napaść zbrojną, ale co jeżeli mamy takie wtargnięcia w przestrzeń powietrzną, które są poniżej tej napaści zbrojnej. Jak na to zareagować? I nie mamy tutaj jasnej odpowiedzi w prawie międzynarodowym. Jak proporcjonalnie odpowiadać? Obama, ja się absolutnie zgodzę, że ten program dronów, który on tak bardzo rozwinął, gdzie ginęło o wiele więcej cywilów niż w przypadku nalotu zwykłego lotnictwa wojskowego, ale jednocześnie nagle administracja amerykańska odkryła zalety międzynarodowego prawa humanitarnego, bo ono bardzo ładnie brzmi, ale prawo konfliktów zbrojnych pozwala nam eliminować eliminować osoby na zasadzie strzelam, aby zabić. Nie muszę stosować praw człowieka. I nagle się okazało, że stosują ten program, ponieważ wykorzystują jedną gałąź prawa, żeby spróbować uzasadnić to, co robią. Maduro, do którego się odnosimy. Przecież to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie podają w ogóle uzasadnienia prawnego. Owszem, one je produkują, pewną narrację prawną. I ta narracja prawna jest w ten sposób produkowana, że to w sumie nie była operacja wojskowa, że to wojsko tylko wspierało służby specjalne. To była tak naprawdę operacja policyjna, law enforcement, a w ogóle problemu nie ma, bo przecież tego Maduro nie uznajemy i on nie jest przedstawicielem państwa wenezuelskiego. I zgodzę się z tobą,
czyli nie ma immunitetu. Nie ma immunitetu.
Ale to jest ten koszt, prawda? To są te koszty, które trzeba ponosić, bo gdyby ich nie było, to gdyby te normy nie miały żadnego znaczenia, no to wtedy nie trzeba by było szukać tych usprawiedliwień,
tłumaczyć
które
się, tak.
jednak trochę ograniczają sposób działania. Ale proszę państwa, zareagujmy na wypowiedź prezydenta Trumpa, dlatego że ta wypowiedź jest po prostu wypowiedzią faszystowską. Trzeba sobie to jasno powiedzieć w rozumieniu faszyzmu takiego psychologicznego, nie historycznego. Ponieważ jeżeli popatrzy się na to, jak widzą filozofowie prawo międzynarodowe, to są tacy, którzy mówią, że prawo międzynarodowe jest takim samym prawem jak prawo wewnętrzne, tak jak Kelsen. Są tacy, którzy mówią, że jest trochę prawem ułomnym, ale nadal prawem. I był taki jeden, który mówił, że w ogóle nie jest prawem, tylko jest maskowaniem siły. To był Karl Schmitt, prawda? Który w 1933 roku przystąpił do NSDAP i jest uznawany za kogoś, kto uzasadniał w dużej mierze swoją filozofią podejście nazistowskie do prawa. Jeżeli prezydent Trump mówi, że tylko jego moralność go ogranicza, to po pierwsze to jest dosyć słaby ogranicznik, biorąc pod uwagę jego historię moralną. Nie będziemy się wypowiadać na temat umysłu, bo prawdopodobnie jest to umysł wybitny. Natomiast to oznacza, że normy ustalone przez ludzi dla niego nie są istotne, więc on jest nad człowiekiem. Znaczy, tak to należy traktować. Jednocześnie oczywiście mówi nieprawdę, ponieważ jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, artykuł 6 Konstytucji Amerykańskiej mówi, że traktaty zawarte przez Stany Zjednoczone stają się prawem krajowym na poziomie prawa federalnego i prezydent ma obowiązek przestrzegać tego prawa, dlatego że jak każdego innego prawa federalnego. W związku z tym jest to niezwykle niebezpieczna wypowiedź, która jednak także pokazuje pewne, może nie do końca uświadamiane, inspiracje filozoficzne, które prezydent Trump ze względu... Ja nie wiem, czy prezydent Trump czytał Schmitta, ale myślę, że jego osobowość jest schmittiańska.
Na pewno nie czytał. Panie profesorze.
Z tym Schmittem to chyba bym polemizował z panem profesorem, chociaż nie wiem, czy mamy tutaj na to czas. Bo to nie jest tak, że Karl Schmitt odrzucił zupełnie prawo międzynarodowe. Rzeczywiście miał kilkuletnią fascynację faszyzmem, no może za mocno powiedziane fascynację, ale w roku 1939 w kwietniu w Kilonie wygłosił taki słynny wykład, w którym przedstawił zupełnie nowe spojrzenie na prawo narodów, bo tak ówcześnie to nazywano. To były przestrzenie wielkoobszarowe. Prawo narodów działa nie między państwami jako takimi, ale wielkimi blokami terytorialnymi, a centrum tychże bloków są państwa najsilniejsze. No i to było to pojęcie.
Ale panie profesorze, to jest pojęcie Grossraum, prawda?
Tak, Schmitt, wielkich tak? Tak.
Które doskonale się odnosi do żądania wobec Grenlandii.
Tylko proszę... prawda? No tak. I być
to
może...
tylko potwierdza, że Trump jest schmittiański w swoim myśle.
Ale, no...
ale tu mamy taki dialog.
Tak, ale ja tu się, panie profesorze, całkowicie zgadzam. Tak. Trump chce budować ten Grossraum, wielką przestrzeń, w której Stany oczywiście będą centrum, natomiast z tej Grenlandii to się jednak troszeczkę wycofuje, ciekawą bo tam rzeczą, jednak jest zimno. Tak.
Ciekawą rzeczą jest to, że tutaj premier Kanady też się odniósł do wielu przykładów, tak, do Wacława Havla,
do
wojny peloponeskiej, tutaj Tukidydesa. My ją tutaj sobie wielokrotnie jakby omawialiśmy z obszarów bardziej strategicznych i tak powiem szczerze, przed tym programem, jak tu już rozmawialiśmy, żeby jednak zacytować ten słynny dialog z Melos, to pomyślałem sobie, no w sumie to przecież te 2500 lat temu co najmniej, to te podstawy naszej umowy cywilizacyjnej, że na coś się zgadzamy, którą wykuwali Grecy, no są tak dosyć, że tak powiem, bliskie temu, co przed chwilą tutaj definiował prezydent Trump. I tylko mały fragment z tego całego dialogu, kiedy Ateńczycy rozmawiają właśnie z mieszkańcami Melos, który mówi przecież... Jak wy, tak i my wiemy doskonale, że sprawiedliwość w ludzkich stosunkach jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe siły mogą ją zagwarantować. Jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują. No i tak, szukając inspiracji w tej doskonałej twórczości Metalliki, to pozostaje nam chyba, to nie wiem, Kill 'em All i Seek and Destroy. To
pozostaje nam uznać Tuki Dedesa za faszystę również.
No, teraz pytanie, jak rozstrzygać? Bo te podstawy naszej tu bardziej do pana profesora Matczaka, tak, tej naszej umowy cywilizacyjnej, czyli grecka filozofia, rzymskie prawo, tak, skądinąd i ten judeo-chrześcijański rdzeń, jeżeli chodzi o religię. No mówią o tym, bo to się kiepsko skończyło i dla Ateńczyków, i finalnie dla Sparta.
Ale panie generale, spójrzmy na to w taki sposób. Wracam jeszcze raz do Grocjusza, prawda? I do tej myśli, która się tam pojawiła po tej wojnie 30-letniej, po to, żeby w okolicach wojny 30-letniej, żeby spróbować jednak nie naiwnie, ale spróbować coś zrobić ze światem, który miał się i stawał się dżunglą, amoralną dżunglą, której po prostu silniejszy bierze wszystko, prawda?
No bo tu zostało to nazwane po imieniu.
Tak. Jakby. I teraz tak samo jak w społeczeństwie jesteśmy jednostkami, które się różnią siłą swojego pieniądza, nie wiem, inteligencją, także siłą fizyczną, przyjmujemy, ktoś może powiedzieć, pewnego rodzaju fikcję dotyczącą tego, że jesteśmy równi i w związku z tym nie jesteśmy narażeni na to, że silniejszy zawsze wygrywa. Tak samo Grocjusz w pewnym sensie zaproponował taką fikcję w porządku międzynarodowym, mówiąc o pewnego rodzaju równości pomiędzy narodami, która oczywiście jest fikcją, dlatego że na poziomie siły, na poziomie takiego społecznego darwinizmu jej nie ma. Natomiast prawo tworzy często fikcje i te fikcje są zadziwiająco silne w tym znaczeniu, że, jeszcze raz podkreślam, gdyby tego prawa nie było, to zawsze decydowałaby siła. Jakakolwiek różnica, w której nie tylko siła decyduje, ale coś innego, jest mini zwycięstwem prawa międzynarodowego. Każda sytuacja, w której jest coś innego się liczy niż siła. Ja naprawdę zachęcam do tego, żeby o działaniu prawa pomyśleć w taki sposób. Wyobrazić sobie dwa światy możliwe. Pierwszy, w którym tego prawa w ogóle nie ma, a więc nie jest ono żadnym czynnikiem decyzji, nie jest żadnym kosztem, nie jest żadną przeszkodą. I drugi świat, w którym ono jednak istnieje, ułomne, nierozwiązujące wszystkich problemów, ale jednak jest. I wszyscy Göringowie tego świata muszą zadać sobie to pytanie z operacji Gomora, co będzie, jeśli przegramy. Prawda? I to pytanie w sensie psychologicznym może być istotne, bo ono może uratować całą masę ludzi, jeżeli tylko ten ktoś, nawet jeżeli uważa, że ma siłę, cofnie się ze strachu przed tym, że ta sankcja może nastąpić. To jest ten moment, w którym prawo zaczyna.
I Trump się cofa, bo on też rozumie, że mu opłaca się czasami przestrzegać tego prawa międzynarodowego. Ja podam państwu taki przykład, kiedy na fali, jeszcze za poprzedniej prezydenturę, Donald Trump miał tą taką falę wycofywania się z różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, bo mu multilateralizm nie jest potrzebny. I co się okazało? Że postanowił też między innymi wycofać się z Powszechnego Związku Pocztowego, bo po co mi to? To jest w ogóle uprzywilejowanie jakichś Chińczyków, niepotrzebne mi to jest. I co się okazało? Przyszli do niego ci wszyscy Bezosy, nie Bezosy, którzy powiedzieli, ej, ale my nie będziemy mogli tych swoich paczek z Amazonu dostarczać do wielu państw, czyli nie będziemy zarabiać. Więc to takie podejście mocno biznesowe, że mi się te instytucje międzynarodowe, czy te normy prawa międzynarodowego po prostu opłacają i dlatego warto je przestrzegać.
Słuchajcie, ale taką jedną z ważnych linii krytyki prawa międzynarodowego jest to, o czym dotknął tego problemu pan profesor Matt. Mianowicie, że ono jest nierówno aplikowalne. Tak? Mamy taką paremię przygotowaną dla państwa, żeby ją, paremię rzymską, pan profesor lubi paremię, więc specjalnie dlatego znaleźliśmy mówiącą o tym, że równy nad równym nie ma żadnej władzy. Czyli jeżeli mamy w tym artykule drugim Karty Narodów Zjednoczonych, par in parem non habet imperium. Czyli mamy w artykule drugim Karty Narodów Zjednoczonych sformułowanie, że to jest wspólnota suwerennych państw. Więc nie mają nad sobą władzy, suwerennych w swojej równości, czyli równej w tym znaczeniu. Więc nie mają nad sobą władzy. I teraz, skoro tak, to jaką rolę odgrywa prawo międzynarodowe w tym kontekście? Mamy dwa suwerenne państwa i co one mogą sobie wzajemnie narzucać? Silniejszy może znowu więcej, tak?
Ale proszę zwrócić uwagę, że wydaje mi się, że to jest w ogóle kwintesencja tego, o czym rozmawiamy. W rzeczywistości państwa nie są sobie równe. Tak w świecie, w stanie natury, prawda? Jeżeli poczytamy Tomasza Hobbesa i wyobrazimy sobie stan natury, w którym nie ma żadnych konwencjonalnych norm, tylko mamy samca alfa i słabszego samca beta i sobie to przeniesiemy na poziom państw, Nie ma żadnej równości. W ogóle ta paremia nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Mhm. W świecie natury nie ma równości. Jest silniejszy i słabszy, silniejszy zabija słabszego. I dlatego, jak mówiłem, ta idea Grocjusza była taka, żeby stworzyć fikcję równości w pewnym sensie, która jakoś jest tutaj także wyrażana, właśnie po to, żeby ograniczyć, żeby w pewnym sensie wyrównać naturalny brak równości. Tak, to, tak jak mówię, tak samo jak jeżeli przyjmujemy równą godność naszą, mimo że jesteśmy tak różni, i jeden jest silniejszy, drugi jest słabszy, to w pewnym sensie fikcyjnie wyrównujemy to, że jeżeli silniejszy zabija słabszego, to jest takie samo przestępstwo, jak wtedy, kiedy równie silni by siebie zabili. To znaczy ten, kto jest słabszy, nie jest gorszy. W takiej sytuacji prawo międzynarodowe tworzy fikcję, która pozwala ukarać później, na przykład przez koalicję samców beta i samców gamma. Prawda? To jest bardzo istotne. Ja myślę, że o tym my nie raz zapominamy, ale mamy przecież badania dotyczące człekokształtnych, gdzie mamy takiego samca alfa, najsilniejszego w stadzie, który wydaje się właśnie w stanie natury najsilniejszy. I mamy badania, które pokazują, że koalicja słabszych samców, czy samic, w zależności od sytuacji, potrafi ze względu na kooperację przewyższyć jego siłę fizyczną, prawda? Więc znowu element konwencjonalny społeczny staje się ważniejszy niż siła fizyczna. W pewnym sensie także o tym mówił premier Kanady, moim zdaniem, kiedy mówił, my jako te middle powers musimy się połączyć po to, żeby stworzyć przeciwwagę. To jest możliwe dzięki prawu międzynarodowemu. Więc podsumowując, w stanie natury nie ma równości. Tylko w stanie, w którym mamy dodatki do stanu natury, tak jak prawo, możemy mówić o tym, że w ogóle ta równość istnieje.
Tylko do czego ma posłużyć prawo międzynarodowe w sytuacji, w której średnie siły łączą się, aby pokonać silniejszego? Jaka tu jest rola prawa międzynarodowego? W sensie, jaka jest siła sprawcza prawa międzynarodowego?
Prawo międzynarodowe jest narzędziem komunikacji także. To znaczy, w jaki sposób państwa, które są średnie, mają się ze sobą dogadać? To jest to, o czym pani profesor mówiła wcześniej, że my nie dostrzegamy nieraz działania prawa międzynarodowego. To znaczy sojusz, jakikolwiek sojusz, jest możliwy dzięki temu, że mamy narzędzia prawa międzynarodowego.
Gdybyśmy taką analogię stosowali, no bo jednak wielka Rosja napada na znacznie mniejszą, mniej zasobną Ukrainę, tak? I ci średni podejmują decyzje lepsze, gorsze, umawiamy się, chcemy pomagać tej Ukrainie, różnie nam to wychodzi. To jak to prawo międzynarodowe tutaj, bo rozumiem, że do tego by to pytanie, tak, jakby dotrzeło, to jak ono by tutaj miało jakoś...
Jak zadziałało?
Ale właśnie dlatego mamy sankcje, ponieważ mamy prawo międzynarodowe, tak. Bo gdybyśmy nie mieli prawa międzynarodowego, to jakim prawem mamy zrywać umowy, ograniczać te nasze uzgodnienia z Rosją, które były wcześniej, a wtedy, kiedy dochodzi do złamania prawa międzynarodowego, my możemy powiedzieć, ponieważ wy naruszacie prawo międzynarodowe, to my teraz ograniczamy import waszej ropy, mimo umowy handlowej, która nas wiąże. Ponieważ tak się zachowujecie, wykluczamy was z tego gremium, wykluczamy was z Rady Europy, bo nie przestrzegacie prawa międzynarodowego. Inaczej, już można było powiedzieć, że to my łamiemy prawo.
Tak, to byłyby działania bezprawne. Proszę państwa, jest w prawie pojęcie bezprawności, które brzmi tak, no po prostu może niezbyt sexy, ale ono jest bardzo istotne. Na przykład w sytuacji, w której ktoś popełni przestępstwo i nawet nie zostanie osądzony, ani nie zostanie stwierdzone, że jest to przestępstwo, samo złamanie normy może na przykład dla sądu cywilnego być powodem do tego, żeby zadziałać. To znaczy, pojęcie, żeby istniało pojęcie bezprawności, to musi istnieć pojęcie normy, która została złamana. I teraz...
Albo nie zastosowana.
Ale przede wszystkim złamana, więc na przykład ta sytuacja zastosowania sankcji jest dokładnie taką sytuacją. To nieważne, że Putin... Znaczy, może nieważne, nieważne. Nie jest istotne na tym etapie, czy Putin jest ukarany, czy nie jest ukarany, czy jest osądzony, czy nie, ale sam fakt bezprawności jego działania, czyli który byłby niemożliwy, gdyby nie było normy prawa międzynarodowego, jest podstawą do nałożenia sankcji, prawda? Bo inaczej samo nałożenie sankcji byłoby bezprawne. Więc na tym poziomie to pokazuje, że to prawo jest istotne, no bo sankcje są istotne, jak mi się wydaje, jako reakcja po prostu na naruszenie prawa międzynarodowego. No
tak, to prawo jest istotne pod warunkiem, że państwa zechcą uznać, że jest istotne. Bo gdyby w wypadku rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę wszystkie państwa uznały, a nic się nie stało, bo tak naprawdę nic nie zostało naruszone, żadna sankcja by nie została nałożona.
Znaczy te sankcje...
My tak ciągle mówimy prawo międzynarodowe, prawo międzynarodowe, prawo międzynarodowe. Powinniśmy to łączyć koniecznie z państwami. Bez państw to nie działa, jest po prostu niepotrzebne, bo to jest tylko instrument, jak wcześniej powiedziałem, w rękach państw. Albo go chcą użyć, albo nie.
I instrument, który znajduje się w strategii państwa.
Ale czym się kierują? Tak naprawdę względami utylitarnymi, pragmatycznymi. Opłaca się, czy się nie opłaca? Niestety, proszę państwa, polityka jest taka. I to powiedział jeden bardzo znany amerykański prawnik Henkin. Czasami państwom opłaca się nie przestrzegać prawa międzynarodowego. Ale jednocześnie powiedział, Najczęściej się jednak opłaca przestrzegać tego prawa.
Ale nie możemy być tak cyniczni, bo są jednak pewne wartości, które nas łączą wszystkich ludzi tak naprawdę, bez względu w jakim państwie mieszkamy. I świadczy o tym to, że w prawie międzynarodowym wyróżniamy pewne normy peremptoryjne, normy jus cogens. Brzmi skomplikowanie.
Ale tak dla prostych ludzi. Ale
właśnie chcę wytłumaczyć. To są takie normy, które uważamy, że nie można ich łamać, bo one są o fundamentalnym znaczeniu dla każdego, bez względu czy mieszkam w Chinach, w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. I każde państwo na świecie powie, że rzeczywiście zakaz ludobójstwa z intencją wymordowania całej grupy, tego nikt nie akceptuje dzisiaj. Zakaz agresji też nie jest podważany przez żadne państwo, tylko mamy problem, ponieważ te normy zakazujące użycia siły, one nie są precyzyjne i z tego wynikają nasze problemy. Zakaz zbrodni przeciwko ludzkości, czyli zakaz zabijania ludności cywilnej w sposób taki systematyczny czy na szeroką skalę, też jest normą peremptoryjną. Więc są pewne takie wartości, które są wspólne dla wszystkich. Oczywiście, że dochodzi do naruszeń, bo no tak jest prawem. Ono jest czasem łamane, ale jest pytanie, czy my odpowiednio reagujemy i jednak, no gdyby nie było prawa międzynarodowego, to co nam do tego, co Izrael robi w Gazie? A tak, to przynajmniej mamy jakieś instrumenty dyskusji z tym Izraelem.
Panie profesor, nie zgodzę się. Gdyby nie było prawa międzynarodowego, to nie jest wcale tak, że wszyscy ludzie udawaliby, że tam się nic nie dzieje. Skoro mamy do czynienia z kilkadziesiąt tysięcy osób.
Zostało nam dekalog, no tak naprawdę.
No ale jakiś porządek normatywny byłby. Chociażby etyka czy religia. To nie jest, prawo międzynarodowe nie jest lekiem na całe zło, bo są inne porządki normatywne. Tylko, że tym się różni od religii i etyki, że jednak w rękach państw działających indywidualnie albo zbiorowo są środki przymusu wobec tego, kto coś narusza.
I to, panie profesorze, ale na jakiego Boga się powołać, żeby ingerować w Gazę na podstawie prawa religijnego? Na którego?
Nie, chciałbym...
Właśnie prawo międzynarodowe, ale, panie profesorze, oderwało się, tworząc porządek sekularny, nie, ale, po to, żeby był uniwersalny.
Chcę być dobrze zrozumiany. Gdyby nie było prawa międzynarodowego, to wielu religijnych ludzi ze względu na wyznawany na przykład dekalog, ale to nie tylko religia chrześcijańska, byłoby zbulwersowanych tym, co tam się dzieje.
Ale jednocześnie jestem przerażona, kiedy słyszę władze izraelskie, które one powołują się właśnie na religię, powołują się na Torę, żeby usprawiedliwić dokładnie to, co robią. I ja nawet odniosę się do ostatnich wypowiedzi tych doradców, którzy zostali przydzieleni do Rady Pokoju utworzonej przez Donalda Trumpa, gdzie oni właśnie mówią, tak, bo właśnie Trump nas zrozumiał, ponieważ, że ta Judea należy tylko do ludu Izraela. I jak ja słyszę argumenty odwołujące się do etyki, czy do właśnie do religii, to one mogą być wykorzystane w bardzo niebezpieczny sposób.
No państwo islamskie miało inny kod postępowania.
Ja natomiast tak, tutaj jakby mówimy o wartościach i o sankcjach, o tym, że te sankcje rzeczywiście są jakąś taką nie tylko instrumentem prawnym, ale wręcz mają taki wymiar etyczny, którym uderzamy w Rosję. Ale spróbujmy właśnie rozłożyć te sankcje na Rosję. Czy to nie jest też jakiś element iluzji, w której wprowadzamy sankcje po to, aby kupować tą ropę i gaz od Indii rosyjską, która później trafia do rafinerii i do zakładów na przykład w Republice Federalnej Niemiec. Czy tu też nie mamy do czynienia z pewnego rodzaju, bo tutaj często mam wrażenie takim duchem naszej rozmowy jest pojęcie falandyzacji tego, co się dzieje w prawie międzynarodowym publicznym, czyli takiego ciągłego...
Znaczy nikt nie wie, kto to był Leszek Falandysz, więc generalnie...
Nie, ale panie redaktorze, ja mam takie pytanie. Czy uważa pan, że w ogóle sankcje mają sens?
Mają sens, oczywiście,
bo jeżeli
mają.
Pan uważa, że mają sens, to ich nałożenie jest możliwe na podstawie prawa międzynarodowego. Znaczy, tak. Jeżeli nie byłoby prawa międzynarodowego, to wtedy mielibyśmy olbrzymi problem z nimi. No więc to, że niektóre nie działają, są obchodzone, to jest znowu problem oczywiście skuteczności. Byłoby świetnie, gdyby wszystkie działały, ale sam fakt możliwości nałożenia i w ogóle to, że to jest system, prawda, w jakimś sensie kontrolowany, że wiadomo, jakiego rodzaju to mogą być sankcje, na jakiej podstawie one są działane, cywilizuje coś, co jest zupełnie niecywilizowane. O to nam chodzi, wydaje mi się.
Cywilizuje i wprowadza właśnie ten element fikcji, czyli tak naprawdę wyprowadza prawo międzynarodowe z siatki aksjologicznej. Tutaj pani powołuje się na te kwestie religijne związane z Izraelem. Ja sobie przygotowałem specjalnie, wiedziałem, że będziemy dotykać tematu Gazy i przygotowałem cytat z Meira Dagana, takiego takiego legendarnego szefa Mossadu, który pochodził z, jego rodzina pochodziła z Polski. On miał specjalny stosunek do dbania o interesy Izraela z racji tego, że jego dziadek zginął zamordowany przez Wehrmacht. On ma zdjęcie, które dokumentuje tą zbrodnię. Miał je powieszone w swoim gabinecie w centrali Mossadu. I on, mówiąc o zabijaniu ludzi, którzy nie są Żydami, a zagrażają interesom Izraela, nie używał kategorii religijnych. I tutaj ten cytat brzmi mniej więcej tak. To jest to są czasy, w których Izrael rozprawiał się z OWP w Libanie. I Dagan stwierdził, że jest gotów przelać 1000 łez nad grobami Libańczyków, którzy zginęli podczas naszych misji, bo dzięki nim nie jest zagrożone życie Żydów. I tu nie ma żadnej religii. Tu są twarde interesy zdefiniowane jako obrona obywateli przed zagrożeniem ze strony tego, kogo uznajemy za wroga, po prostu tak, to państwa.
Jest duża część jakby interpretacji, bo żadna z tych religii monoteistycznych jakby w sensie etycznym nie wzbudza kontrowersji. Tak? Dekalog czy jest jakby pewnym zbiorem norm. Natomiast ja bym na chwilkę chciał jakby zatrzymać się i sprowadzić to z takiego wysokiego, bo to niemalże filozoficznego poziomu, do takich pewnych moich wspomnień, i tu myślę, że pan redaktor również, będąc wielokrotnie w strefach wojny, pewnie podobne miał doświadczenia, bo w prawie jakby oczekujemy tej sprawczości, tak, żeby ono regulowało, żeby natychmiast było widać efekt, sankcje, karę, i wtedy wiemy, że ono jest skuteczne. I tego nam brakuje. I zastanawiam się, jak komunikować społecznie, bo masa ludzi mówi, okej, no to mamy sytuację na granicy polsko-białoruskiej, nie? Tam rzucają kamieniami, zachowują się ewidentnie agresywnie. Dlaczego nie odpowiadamy ogniem, tak? I ci żołnierze mają dylemat i trudno jest zmierzyć tą skuteczność. Ja zastanawiałem się, będąc w Afganistanie, jak komunikować to żołnierzom, miałem ich tam ponad 2000, jadą na patrol do wioski. To już jest jakby implementacja prawa, tutaj mówię o rules of engagement, na poziomie pojedynczego człowieka. Jadą przez tą wioskę jeden raz, drugi raz, trzeci raz, non-stop do nich strzelają, non-stop podkładają miny, tak? Chłop ryzykuje tutaj życiem każdego dnia, no i odpowiadają tam w sposób nieproporcjonalny ogniem często, co jakby na poziomie takim ludzkiej tej potrzeby sprawczości jakby wypełniało ten element. Natomiast ja ich napiętnowałem, tak tłumaczyłem wielokrotnie, też skończyło się kiedyś potężną karą, tak kiedy już się tak mocno też rozemocjonowałem, powiedziałem, że my nie jesteśmy tutaj w FNSS, żeby się takie metody stosować. Natomiast w tej konkretnej sytuacji było to trudne, tak, dla człowieka, który codziennie ryzykuje życiem, rozstrzygać to prawo międzynarodowe na takich poziomach. I pytanie brzmi, jak my komunikacyjnie, tak? To jest rola i prawników, tak, ale też i dziennikarzy, powinniśmy troszeczkę studzić te emocje, że ta sprawczość nie może prowadzić do tego, co jest jakby w kontradykcji do nawet dekalogu, tak? Więc tu wydaje mi się, że tu brakuje jakiegoś takiego spowolnienia tej rozmowy. Ja bym tutaj nie rozstrzygał ani po żadnej ze stron tutaj takiego, no nie wiem, czy sporu to można powiedzieć, ale różnych perspektyw, ale brakuje mi tego i nie wiem, jakie instrumenty są nam potrzebne, żeby troszeczkę obniżyć tą temperaturę i mówiąc do wszystkich, że jednak to prawo ma znaczenie na końcu dnia. Tak. Trudno jest to wytłumaczyć żołnierzowi, któremu przeciął granatnik, to nie RPG-7 koło głowy, ale...
To nie jest problem uniwersalny ze stosowaniem prawa, no bo czy taki sam problem nie stoi przed policjantem, który na przykład bierze udział w akcji,
tak,
prawda?
Absolutnie.
Nie wiem, mieliśmy sytuację funkcjonariusza ICE, prawda, zabijającego tę kobietę, która ruszała tym samochodem. Sam fakt, że pan stawia takie pytanie i że uznaje pan, że ma pan porównanie między Waffen-SS i pańskimi żołnierzami, jest efektem istnienia prawa międzynarodowego, tak? Bo ja ciągle wracam z uporem wartym lepszej sprawy do tego Grocjusza, który mówił, który jako pierwszy, jeden z pierwszych powiedział, nawet jeżeli się zażynamy, to róbmy to według jakichś reguł, prawda? Na przykład postarajmy się ochronić cywilów. I to są wartości, które pozostają. Sama jakby operacjonalizacja tego, to znaczy kiedy jest proporcjonalne, kiedy jest nieproporcjonalne działanie, jest powszechnym dylematem każdego, kto stosuje prawo. Zarówno sędziego, który stosuje przepisy podatkowe, jak i urzędnika, czy właśnie policjanta. Nigdy nie ma dobrej odpowiedzi. Zawsze są strasznie trudne, bardzo, bardzo często wręcz tragiczne, w sensie greckim po prostu, decyzje.
Jest jeszcze jeden taki, bym powiedział, linia ataku, czy krytyki prawa międzynarodowego. Ona się wiąże nie tylko o czym rozmawialiśmy wcześniej, że duży może więcej, w związku z tym także może wymuszać interpretacje, ale także ze stosowaniem wyjątków. Jest inna paremia, którą również przygotowaliśmy, mianowicie podkreślająca, że dobrze zgadzamy się, że jakiś obowiązek prawny funkcjonuje, ale są okoliczności, które sprawiają, że my sobie bierzemy to wszystko w nawias. I to jest paremia, która nawiązuje do tego, że w czasach wojny milkną prawa. Tak? To jest słynna, słynne takie, że wojna jest w ogóle zjawiskiem szczególnym, tak? O właśnie, inter arma silent leges, podczas wojny prawa milczą. To znowu taka myśl rzymska, że nie możemy się na prawo powoływać wtedy, kiedy siła jest używana w szczególnych okolicznościach, tak? To są dwie współczesne zastosowania.
Czy to może być usprawiedliwieniem, tak? Bo to brzmi niebezpiecznie, gdyby zastosować taką interpretację, że okej, jest wojna, więc nie ma.
A to jest obecnie bzdura.
Tak, ta, no,
to jest
ale
bzdura,
już
pod uwagę, jak dzisiaj prawo międzynarodowe funkcjonuje, że ono nie jest tylko, żeby chronić państwa, ale to prawo się zmieniło, bo my chcemy chronić
tak
ludność, która mieszka w tych
tak
państwie.
Jest.
I przecież to prawo wojenne, które zostało zmienione, ono zostało zmienione nie dlatego, że chcieliśmy chronić cywilów, tylko dlatego, że na przykład kończyła się bitwa i na polu bitwy leżeli żołnierze ranni i chorzy i nikt nie pomagał. I nagle się okazało, że myślimy też o tych, którzy walczą i to jest w ich interesie, żeby to prawo...
Przytaczam tą paremię nie po to, żeby mówić, że się nic nie zmieniło od czasów rzymskich. Chciałem po prostu sprowokować dyskusję o pewnych wyjątkach, stanach wyjątkowych. Zwróćmy uwagę, że prezydent Donald Trump posługuje się właśnie tym argumentem bardzo często, wprowadzając cła, mówiąc o Grenlandii, mówiąc również o tym Maduro w Wenezueli. On mówi tak. Interes bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wymagał podjęcia tej akcji albo uzasadnia jakiś sposób myślenia. Tak? Działam w interesie obrony interesów bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych.
Kompletnie
pozbawione sensu. To...
Ale on się porusza w jakimś reżimie prawnym. On mówi, że w wyjątkowym reżimie prawnym.
No właśnie się nie porusza. Proszę Państwa, właśnie się nie porusza w tym... Znowu... To Karl Schmitt powiedział, że suwerenem jest ten, kto decyduje o wyjątku i o stanie wyjątkowym, prawda? I jeżeli ktoś mówi, że jego moralność ma decydować o tym, czy prawo obowiązuje, czy nie, albo czy nastąpił ten wyjątek, no to on się stawia ponad prawem. Przecież wiedzą państwo o tym, że Trump, podejmując decyzję o nałożeniu ceł na przykład, opiera się na klauzuli bezpieczeństwa państw. Prawda? No, nie wiem, czy nałożenie ceł na Ozempik na przykład będzie uzasadnione bezpieczeństwem państwa? Czy nałożenie ceł na samochody prywatne będzie uzasadnione bezpieczeństwem państwa, to jest ewidentne nadużycie i to jest sytuacja, zresztą, którą zaraz będzie oceniał Sąd Najwyższy.
Tak jest.
Prawda? W związku z tym to pokazuje też, w jaki sposób te regulacje jednak działają. Ten, kto decyduje o wyjątku i o stanie wyjątkowym, jest suwerenem. Tak mówi Schmitt, ideolog działania, którego byśmy nie chcieli. Po to są reguły, żeby one ustalały, jaki jest wyjątek, a nie żeby przychodził ktoś, kto jest szczególnie silny i mówił, to ja mówię, kiedy jest wyjątek. To jest także filozoficznie faszystowskie.
Dobra, a co jak Sąd Najwyższy orzeknie, że Trump miał rację z cłami?
Zobaczymy, co orzeknie. Jeżeli orzeknie tak, jak orzeknie, to będziemy szanowali to orzeczenie. Ale sam fakt związany z tym, że on się, mówię tutaj o Trumpie, musi liczyć z orzeczeniem Sądu Najwyższego, tak jak Bush musiał się liczyć z orzeczeniem w sprawie Guantanamo i nastąpiły skutki, administracja musiała się dostosować do tego wyroku i się dostosowała, tak samo w tym przypadku będzie. Sam fakt istnienia tego elementu kontroli pokazuje, że to prawo działa. Bo gdyby tego prawa nie było, to w ogóle nie byłoby po co iść do Sądu Najwyższego.
Ale to działa amerykańskie prawo federalne, a no nie prawo...
No, ale ono na gruncie artykułu 6 Konstytucji Stanów Zjednoczonych wciąga do swojego wewnętrznego porządku prawo międzynarodowe.
Tak.
I w sprawie, o której mówiłem, czyli w sprawie Guantanamo, tak. Sąd Najwyższy stwierdził naruszenie konwencji genewskiej.
Jasne. No. I Amerykanie zrealizowali, jakby dostosowali się do wymogów w prawa humanitarnego w momencie, kiedy te nadzwyczajne regulacje nie były po prostu w wojnie z terroryzmem już im potrzebne, bo wojna z terroryzmem wygasała. No, przecież nie zlikwidowano natychmiast Guantanamo. Bush nie zlikwidował Guantanamo. Guantanamo istniało jeszcze za Obamy, prawda?
Ale więźniowie zatrzymani pod zarzutami, którym odmawiano kontroli sądowej, mieli dostęp do tej kontroli sądowej. To jest istotna różnica. Jeżeli ktoś jest więźniem, to jest dla niego być albo nie być. Prawda?
To prawda. Nawet Polska płaci w pieniądze dla Al-Nashiriego przetrzymywanego w Kiejkutach, to znaczy nie Polska, bo tutaj to też jest bardzo ciekawy przypadek. Polska powoła fundację, która wypłaca pieniądze w osobie, która była przetrzymywana w Szkole Oficerskiej Agencji Wywiadu, żeby nie dać pretekstu do interpretacji, że polskie państwo było uwikłane w program tajnych więzień, dlatego ta fundacja jest jakby takim NGO-sem, który zewnętrznie reguluje nasze zobowiązania wynikające z tego, że łamaliśmy prawo.
No ale mamy instytucje takie bardzo poważne, międzynarodowe, symboliczne, które są poddawane tutaj też ostatnio różnym ciśnieniom. Unia Europejska, która oczywiście nie jest wolna od wad. Co chwilę mamy tam do czynienia z jakimś wewnętrznym skandalem. NATO tutaj jako żołnierz powiem, że na razie jeszcze spełnia te swoje funkcje. Bardzo mnie dotknęło osobiście jako żołnierza to stwierdzenie pana prezydenta Trumpa, że właściwie oni zrobili wszystko i my tam staliśmy z tyłu, dlatego że 67 polskich żołnierzy w tych operacjach zagranicznych zginęło, z czego 7 pod moją komendą i 4 amerykańskich. Ja zawsze mówię, że w czasie, kiedy ja dowodziłem w Afganistanie, zginęło mi 11 żołnierzy. No pan prezydent Trump to troszeczkę inaczej zinterpretował, ale największą presją chyba tutaj obłożone teraz jest ONZ, bo właściwie prezydent Trump stwierdził, że on sam zadecyduje jednoosobowo, jak to będzie się pokojem zajmować. Teraz, jak wygląda to na dzisiaj, czyli ten pomysł tej Rady Pokoju, bo my żeśmy tutaj zostali w to wmontowani, ekwilibrystyka najwyższej próby. Pan prezydent pojechał z dylematem, czy ma tam siedzieć, czy nie. Na szczęście tutaj chyba jakaś komunikacja nastąpiła. Ale jak ocenić w ogóle w ramach prawa międzynarodowego to, że jedno państwo mówi, że okej, nie będziemy płacić teraz na instytucję międzynarodową, sami sobie ustalimy, dyrektorem będę ja, a cena wpisowa wynosi 1 miliard
dolarów. Ale to nie jedno państwo, panie generale. Hmm. To jest tylko propozycja ze strony
jednego państwa,
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Propozycja, która stałaby się czymś bardzo nieważnym, gdyby nikt na nią nie zareagował. Ale jednak mamy kilkadziesiąt pozytywnych odzewów i jeżeli to przybierze jakąś formę prawną, to nie będzie to jednostronny akt prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale umowa międzynarodowa.
Ale na razie zgadzają się takie państwa, które potrzebują legitymacji międzynarodowej. Białoruś, tak, ale, Węgry,
tak, a jednak... Tak, pani profesor, ale ja się może odniosę do tego prawnym... pytania pana generała, jak się to ma do obecnego stanu prawa międzynarodowego. Moje zdanie jest jednoznacznie krytyczne. Dlaczego? Ponieważ jeżeli coś takiego powstanie, nawet jeżeli będą ci, którzy potrzebują jakiejś tam legitymizacji, tak, z różnych względów, to będzie to bardzo duże zagrożenie dla prawa międzynarodowego, ponieważ będzie podawać wątpliwość sens dalszego istnienia ONZ-u.
Dokładnie.
Będzie alternatywna instytucja, wiadomo, którą będzie wspierał prezydent najsilniejszego militarnie i gospodarczo ciągle państwa świata, czyli Stanów Zjednoczonych. Może dochodzić do bardzo poważnej erozji ONZ-u. Wówczas takie ciało jak Rada Bezpieczeństwa, no bo trudno sobie jednak wyobrazić funkcjonowanie tej instytucji bez Stanów Zjednoczonych, będzie coraz bardziej tracić na znaczeniu, a jej znaczenie teraz, zwłaszcza po tym, że jest jej działanie tak naprawdę oparte jest na odrzuceniu reguły, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, dlatego
czasami
nie było.
Tak bywa, tak jak w przypadku Rydbergi.
Ale proszę państwa, my tak bronimy, tutaj rzucamy się tak ofiarnie na to, żeby bronić prawa międzynarodowego, ale pamiętajmy, że status prawny najważniejszej międzynarodowej instytucji, jedynej władnej zastosować siłowe środki w postaci użycia siły zbrojnej, czyli Rady Bezpieczeństwa, oparty jest na zasadzie, że jest się sędzią we własnej sprawie, czyli państwo członkowskie o statusie stałego członka, które ma uprawnienie, wobec którego wszczęte zostało jakieś procedowanie jakiegoś problemu, na przykład Rosja po 24 lutego 2022 roku, może skorzystać z tak zwanego prawa weta. Legalnie to nie jest uprawnienie polityczne, ale prawne. I my tego prawa międzynarodowego chcemy bronić. Ale mimo wszystko, generalnie jestem za dalszym istnieniem tej instytucji i uważam, że znacznie gorsze rzeczy powstaną, jeżeli powstanie alternatywa w postaci owej Rady Pokoju. Tu...
Ale zwróćmy uwagę, ta Rada Pokoju, ta karta Rady Pokoju, proszę zwrócić uwagę, to nie jest tak, że to jest plan Trumpa narzucony innym państwom i on się nie przyjmował Narodami Zjednoczonymi. On poszedł z tym swoim planem i ten plan został zaakceptowany przez Radę Bezpieczeństwa. Czyli nawet Donald Trump uważał, że jednak ta legitymacja dana przez Radę Bezpieczeństwa jest mu potrzebna, bo to jest instytucja, gdzie on może się dogadać z Rosją i Chinami. Dodam więcej. Pamiętacie wy jego wystąpienie w Zgromadzeniu Ogólnym jesienią zeszłego roku, kiedy narzekał na te niechodzące schody, na to, że lepiej wyremontowałby tą siedzibę, ale jednocześnie powiedział, że widzi potrzebę lepszej implementacji zakazu broni biologicznej, no i musi zacząć te rozmowy tutaj, w ONZ-cie, bo wtedy ma te wszystkie państwa na jednym, w jednym miejscu i z nimi może tą dyskusję prowadzić. Oczywiście, że on jest sfrustrowany prawem międzynarodowym. Zwrócę też uwagę na najnowszą strategię Stanów Zjednoczonych przyjętą pod koniec zeszłego roku, gdzie wyraźnie jest powiedziane, prawo nas zawiodło. Prawo nas zawiodło, kiedy inne państwa, jak Chiny, jak Francja, jak jest ich coraz więcej w swoich strategiach bezpieczeństwa, mają całe akapity, jak uważają, że dzięki prawu są w stanie uzyskać więcej niż przy okazji użycia siły zbrojnej. Czego najlepszym przykładem jest Palestyna. Palestyna na drodze prawnej była w stanie osiągnąć o wiele więcej niż tymi wszystkimi wojnami, które Hamas prowokował. Więc... No też weźmy pod uwagę ta Rada Pokoju, o której mówią państwo. Zwróćmy uwagę, dlaczego państwa europejskie tak negatywnie zareagowały i Polska też była w pewnym takim kłopotliwej sytuacji. To nie jest tylko dlatego, że tam jest Białoruś i Rosja. Bo gdyby tam wszystko było ładnie poukładane, to by ta Rosja też nam nie przeszkadzała. Dokładnie, tak jak nam w Radzie Bezpieczeństwa nie przeszkadza. Ale co przeszkadza? Jak się czyta tą kartę, tam jest jasno powiedziane. Organy pomocnicze powołuje Donald Trump. To Donald Trump decyduje, kto dane...
To
dane państwo ma reprezentować. No dlaczego, przepraszam, Donald Trump ma mówić, czy z Polski ma pojechać premier, czy prezydent? I że co więcej, wy sobie możecie przystąpić do tej Rady Pokoju, ale wszystkie wasze decyzje nie mają znaczenia, bo i tak na końcu to ja decyduję. I to jest coś, czego my nie możemy zaakceptować jako państwa, jako inni uczestnicy społeczności.
Tu mam taki komentarz polityczny. Powiedziałbym tak, że... To, że Donald Trump jest tym jedynym organem wykonawczym, ma swoje dobre strony. Ponieważ jak to zwykle bywa, organ bez kompetencji, bez siły, o której tutaj rozmawiamy, no, przestaje mieć zdolność do wykonywania swoich prerogatyw. Więc Donald Trump może uważać, że jego władza będzie wieczna, ale na podstawie Konstytucji Stanów Zjednoczonych tam jak gilotyną obetnie mu te wszystkie instrumenty władzy, z których w tej chwili się korzysta i dla których większość państw ma kłopot, jak się odnieść do tej propozycji. Bo prawo międzynarodowe nie zabrania zakładania nowych organizacji międzynarodowych. Można sobie zakładać, oczywiście. Nie?
I to sam powiedział sekretarz generalny, że można sobie zakładać.
Można sobie zakładać. Oczywiście forma tego, że ona jest podporządkowana osobiście, personalnie Donaldowi Trumpowi, powoduje, że za trzy lata ta organizacja po prostu sama ma szansę umrzeć, o ile nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie napełni ją jakąś nową siłą, nie wesprze ją jakimś swoim autorytetem.
Szczytem cynizmu było to, że ten miliard dolarów pisowego Putin powiedział, że on bardzo chętnie by zapłacił, jak tylko odmrożą aktywa, które tam zostały, co akurat nie jest w kompetencji prezydenta Trumpa i wtedy chętnie zajmie się to odbudowywanie między innymi też zniszczonej Gazy. Także
teraz jest moment, żeby państwo przygotowali jakieś pytania. Zdaje się, że mamy możliwość zadania pytań. Tu mamy telefon, ale zanim je odbierzemy, pierwsze pytanie, ja muszę znakomite grono, które udało nam się zgromadzić, postawić pytanie o Polskę. Bo skoro mamy, panie profesorze, ten artykuł 9, skoro jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa międzynarodowego, które udało nam się chyba ustalić, że nie zmarło, działa, to w związku z tym, do czego się zobowiązujemy, jeśli mamy do czynienia z jakąś chorobą prawa międzynarodowego? Do jakich przestrzegania, jakich norm, których norm, jeśli są naruszane, organy władzy państwowej są zobowiązane się podporządkowywać?
No, ten artykuł 9 naszej Konstytucji, podobnie jak artykuł 6 Konstytucji Amerykańskiej, to są takie maszyny wciągające prawo międzynarodowe do naszego porządku krajowego. I ten artykuł oczywiście powinien być czytany z artykułem 91, który można powiedzieć jest jeszcze ważniejszy, dlatego że on mówi coś, czego cała masa ludzi
trochę w Polsce nie chce przyjąć, myślę, że także widzowie Kanału Zero nie chcą tego przyjąć, że umowa międzynarodowa ratyfikowana za zgodą Sejmu, za zgodą parlamentu jest ważniejsza niż ustawa. Jest wyżej w hierarchii niż ustawa, jeżeli ustawy się nie da z nią pogodzić. Co było podstawą tych wielkich dyskusji dotyczących tego, jaka jest relacja między innymi naszych ustaw, prawda, do prawa unijnego, które jest prawem międzynarodowym. Więc te przepisy i w Konstytucji Amerykańskiej, i w Konstytucji Polskiej, one powodują, że prawo międzynarodowe przestaje być abstrakcją, to znaczy, która gdzieś tam, prawda, w niebie idei sobie fruwa, tylko stają się podstawą, elementem naszego porządku prawnego. Co to znaczy? To znaczy, że sędziowie mogą je stosować i mają obowiązek je stosować na równi albo nawet na wyższym poziomie niż nasze ustawy. I to są przepisy, które powodują, jak powiedziałem, że gdyby... Ja zastanawiałem się nad tym z perspektywy na przykład prawa amerykańskiego. Ja ostatnio byłem w Stanach Zjednoczonych dosyć długo na Uniwersytecie Virginii, gdzie takie dyskusje są prowadzone. To jest kolebka konstytucjonalizmu amerykańskiego. Co można by było zrobić na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdyby jednak chciał Trump zaatakować Grenlandię? I okazuje się, że sprowadzenie właśnie prawa międzynarodowego, między innymi regulującego funkcjonowanie Narodów Zjednoczonych, do prawa federalnego pozwoliłoby rozpocząć akcję przed sądem amerykańskim, który mógłby zatrzymać działania prezydenta, mógłby zatrzymać na przykład działania agencji, takich jak Pentagon także, dlatego że istnieją już precedensy polegające dokładnie właśnie na tym, że prawo międzynarodowe tu wprowadzane do systemu przez artykuł 6 staje się podstawą dla działań przeciwko prezydentowi. W Polsce jest dokładnie tak samo. Mamy artykuł 9, który mówi, całe prawo międzynarodowe, którego jesteśmy stroną, jest elementem naszego porządku. My naszą wolą, często na przykład wolą wyrażoną bezpośrednio w referendum, tak jak w przypadku prawa unijnego, sprowadziliśmy je do naszego porządku. To są kluczowe przepisy, które czynią z tego prawa normalne normy, które w porządku krajowym są stosowane.
Panie profesorze?
Ja chciałbym zwrócić uwagę na bardzo bliską relację między kryzysem krajowego konstytucjonalizmu i kryzysem prawa międzynarodowego. Proszę zauważyć, że próbujemy bronić prawa międzynarodowego, bo ono jest atakowane i naruszane. Ale dlaczego? Ponieważ dochodzi w wielu częściach świata, i nie jest to oczywiście jakaś skoordynowana akcja, do erozji krajowego konstytucjonalizmu. I to jest Ameryka Łacińska, to jest Azja. Proszę zobaczyć chociażby, co się w Indiach dzieje, największej demokracji świata.
No tak, że Stany Zjednoczone.
No mamy Rosję. W Polsce mamy ciągle bałagan konstytucyjny. W Polsce mamy ciągle bałagan konstytucyjny. Pan profesor tutaj odwołał się do doświadczeń tego, co mówią prawnicy amerykańscy obecnie. Tam to ciągle działa, dlatego że jest dowodem ciągłej żywotności praworządności w Stanach Zjednoczonych. Są środki. Dlaczego w Rosji nie działa? Dlaczego w innych częściach nie działa? Gdzie się kwestionuje najbardziej prawo międzynarodowe? Tam, gdzie jest erozja krajowego porządku prawnego. No, ale to są równoległe procesy. Ja bym powiedział, że erozja krajowego porządku prawnego przerzuca się na międzynarodowy.
Jest fascynujące badanie, które przeprowadzono na danych Policji Nowojorskiej, które pokazuje, którzy dyplomaci najczęściej lekceważą prawo o ruchu drogowym w Nowym Jorku. No bo wiadomo, oni są objęci immunitetem, natomiast pewna grzeczność wymagałaby, żeby nie parkować na przykład na środku skrzyżowania, chociaż
przed hydrantem.
Tak. I okazuje się, że istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy tym, że dany dyplomata danego kraju, czyli że dany kraj narusza przepisy prawa drogowego, a tym, jak jest nieszanowana konstytucja albo prawo wewnętrzne, czyli z poziomem praworządności. Więc jest pewnie coś takiego, że ludzie mają po prostu... nie wiem, czy wrodzone, może nie wrodzone, ale wpojony kulturowo brak szacunku dla norm, bez względu na to, czy one są konstytucyjne, prawno-międzynarodowe, czy dotyczą prawa o ruchu drogowym, prawda? Tak po prostu może być, że szacunek dla prawa nie różnicuje pomiędzy normami, albo jest, albo go nie ma. W krajach, w których go nie ma, naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest prawo międzynarodowe, konstytucyjne, czy prawo o ruchu drogowym, wszystko się lekceważy.
Tak jest, proszę państwa. Chcę państwu zwrócić uwagę, bo nie ukrywam, że ciągle jest dla mnie dużym problemem prawnym ten bałagan konstytucyjny w Polsce. Ale to niestety polski Trybunał powiedział, że są wyroki sądów międzynarodowych, są sentencja non existens, wyrokami nieistniejącymi.
Mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy o przedstawienie się i w miarę możliwości takie zwięzłe sformułowanie pytania. Bardzo prosimy.
To teraz ja mogę mówić?
Tak jest, może pan mówić.
Zbigniew, Warszawa.
Witamy.
Moje pytanie. Skoro istnieje prawo międzynarodowe, to dlaczego trwa wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą?
To nie jest wojna, to jest według Rosjan specjalna operacja wojskowa.
Dobrze, a to jest tyle na tym... Dobrze, dziękujemy bardzo. Czyli generalnie, że prawo międzynarodowe jest nieskuteczne, ponieważ nie zapobiega wojnom.
Ale została ta wojna uzasadniona przez prawnika międzynarodowego, Władimira Putina, który w roku 2014 i 2022 całe swoje przemówienie poświęcił wszelkim możliwym wyjątkom od zakazu użycia siły, żeby usprawiedliwić to, co się stało właśnie najpierw na Krymie, a potem we wschodniej Ukrainie. I tutaj myśmy mówili w naszej rozmowie o tych takich bardzo niebezpiecznych precedensach, które mogą nam zmieniać prawo międzynarodowe albo właśnie tworzyć takie niebezpieczne sytuacje. I tego dowodem są właśnie te przemówienia z 2014 2022 roku, gdzie on mówi o Iraku, o Kosowie, o tych wszystkich przypadkach, które były kontrowersyjne z punktu widzenia prawa międzynarodowego. I dlaczego ta wojna jest? No dlatego, że to jest wielkie mocarstwo i my nie mamy skutecznych środków, żeby czasami na nie zareagować. I niestety my nie jesteśmy naiwni. Ja nie wierzę w to, że prawo międzynarodowe nas obroni przed wszystkim. Prawo międzynarodowe jest przestrzegane wtedy, kiedy się opłaca. Niestety tutaj ten koszt dla Rosji był jeszcze zbyt mały, żeby tą wojnę zakończyć. Dlatego ta wojna dalej trwa.
Ale proszę państwa, ale ja myślę, że oczywiście ja rozumiem pytanie, w sensie wyrzut, który jest w tym pytaniu, ale chcę wrócić do początku naszej dyskusji. Czy prawo w ogóle obowiązuje, skoro istnieje mafia? Czy prawo w ogóle obowiązuje, skoro ludzie się mordują, bo mordują się, prawda? Czy prawo w ogóle obowiązuje, ponieważ ludzie kradną? Putin łamie prawo. Putin jest zbrodniarzem. No w związku z tym, tak jak zbrodniarz, który przychodzi i komuś podrzyna gardło, nie jest to dowód na to, że prawo nie obowiązuje. Prawo w innych miejscach obowiązuje i my zapominamy, myślę, o tym, że na przykład prawo międzynarodowe, które utworzyło Unię Europejską, krajom, które obejmuje, zapewniło najdłuższy okres pokoju w historii. Tak? No, więc pytanie jest takie...
Jak to wierzyć?
Ktoś może zapytać, czy istnienie wojny, czy operacji rosyjskiej w Ukrainie jest dowodem na nieistnienie prawa? No to ktoś może pytać, czy pokój pomiędzy państwami europejskimi, które są objęte Unią Europejską, jest dowodem na istnienie prawa międzynarodowego. Myślę, że tak trzeba o tym myśleć bardziej. To nie łamanie prawa decyduje o tym, że ono nie obowiązuje, bo każde prawo jest łamane. Nie ma prawa, które obowiązywałoby idealnie. Jak mówią filozofowie prawa, tak byłoby, gdybyśmy byli aniołami, a nie jesteśmy.
Jeszcze dodajmy jedną rzecz, bo Polska, że reaguje na to, co się dzieje na Ukrainie, to jest zrozumiałe. To jest w naszym interesie bezpieczeństwa. Nie musimy do tego nawet prawa międzynarodowego mieszać, chociaż to prawo jest tutaj dla nas bardzo potrzebne, bo ono nas też chroni. Ale to, że to prawo międzynarodowe jest, świadczy o tym, że wypowiadały się państwa z Afryki, z Azji, z Ameryki Południowej, bo one też były obruszone tym, że to prawo jest łamane. W innym przypadku, jakie miałoby prawo komentować to, co się dzieje w tej bliskiej zagranicy Rosji, tutaj
to
lubił
to nazewnictwo jeszcze, bo ja nie przypadkiem mówiłem o tym, że to jest specjalna operacja wojskowa. To nazewnictwo jest argumentem rzeczywiście za tym, że Putin liczył się z tym, że istnieje coś takiego jak prawo międzynarodowe, bo szukał w narracji, która uzasadni, że to nie jest wojna, bo nie miał casus belli. Nie było tak jak w przypadku Gruzji, że rzeczywiście doszło do ostrzału wiosek w Osetii Południowej. Putin nie miał casus belli i szukał uzasadnienia do tego, żeby rozpocząć coś, co będzie co w jego rozumieniu nie będzie łamało prawa międzynarodowego i będzie właśnie operacją, specjalną operacją antyterrorystyczną, wojskową, jakąkolwiek.
Wzmacniając ten argument, mógłbym powiedzieć tak, że do czego Putin w tej chwili dąży? Do traktatu. Do traktatu międzynarodowego, który usankcjonuje jego grabież terytorialną i zapewni mu nietykalność, abolicję od zbrodni, który popełnił. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo o przedstawienie się i zadanie pytania.
Dobry wieczór. Paweł z Siekierek Wielkich.
Witamy serdecznie.
Ja mam takie pytanie. Bardzo dziękuję za poruszony temat. Mam takie pytanie dotyczące Donalda Trumpa i jego polityki. Przesłuchałem wystąpienie w Davos i niestety mam bardzo duży niepokój związany z tym wystąpieniem, ponieważ bardzo mi przypomina lata 30. ubiegłego wieku, kiedy wystąpienie pewnego pana z wąsami zostały potraktowane bardzo pobłażliwie przez kraje Europy Zachodniej. I najpierw zwracam o Czechosłowację, później inne kraje. teraz ta walka o Grenlandię bardzo mi przypomina tą sytuację historyczną i te ustępstwa, które są finalnie robione w stronę Donalda Trumpa, który jest nieobliczalny, zmienia zdanie co chwilę, są bardzo niepokojące. Jak państwo się odniesiecie do tego, do tej polityki ustępstw wobec Donalda Trumpa i czy to otoczenie międzynarodowe nie powinno mocniej zareagować, widząc, do czego to może doprowadzić? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mamy taki fragment chyba filmu z wystąpieniem Donalda Trumpa, który prawdopodobnie pana zaniepokoił z Davos. Jeśli moglibyśmy ten krótki fragment pokazać, abyśmy sobie wszyscy przypomnieli, o co chodzi. Prosimy bardzo o ten fragment.
Does it still include the United States having ownership of Greenland like you've said you wanted?
It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. And I think it puts everybody in a really good position, especially as it pertains to security and minerals and everything else.
Have you really spoken to other European leaders?
Yes, I have.
How long would the deal be, Mr. President?
Infinite.
And how would you ratify the deal?
Relacja trochę jak ze studenckiej imprezy, prawda? Ile wypiliśmy piw? 10, 20? Nie, milion.
Ale no przepraszam, jest jednak pewna zmiana retoryki. Kilka tygodni temu, zdaje się, w grę wchodziło użycie siły zbrojnej. Teraz jest jakaś umowa długoterminowa. Jednakże prezydent Stanów Zjednoczonych a raczył był chyba zapomnieć, a prawdopodobnie o tym nawet chyba nie wie, że status relacje Stanów Zjednoczonych do Grenlandii, w szczególności obecności amerykańskich baz wojskowych tam, że już są ponad 70 lat uregulowane. Także to nie jest tego rodzaju kwestia. Ja odpowiadając może słuchaczowi, próbując go troszeczkę uspokoić, reakcja Europy jest w miarę jednoznaczna. Europy mam na myśli Unia Europejska i NATO. No nie,
ale też wspierać, Wielka Brytania, Norwegia. Tak,
będziemy wspierać Danię. Tak. I to jest bardzo pozytywne i obiecujące.
30-osobową misją wojskową.
Ale no, to są tylko zapowiedzi.
To jest właśnie pytanie, ale jak myślę, że być dalej się rozwijać. To,
ale ja byś,
desant,
tak, ale to co, dwie dywizje, trzy dywizje zmieniłyby sytuację w obliczu Stanów Zjednoczonych? Myślę, że wprost przeciwnie. Natomiast jest to bardzo wyraźny sygnał i myślę, że skuteczny, czego wyrazem jest to, że przecież w Davos wczoraj czy przedwczoraj Trump wyraźnie zmienił retorykę.
Ale zwróćcie też uwagę, w jakiej on się niebezpiecznej sytuacji też postawił. Ponieważ myśmy cytowali artykuł 2 ustęp 4, tak, że mamy zakaz użycia siły, ale także zakaz groźby użycia siły. Ta groźba była, tak? Ta groźba tego, że będzie tej siły zbrojnej używał. Co to oznacza? Być może dzisiaj podpisze umowę, ale Dania będzie mogła tę umowę podważyć właśnie dlatego, że została ona podpisana pod wpływem groźby użycia siły. Więc ten status tej umowy będzie bardzo niepewny, co w prawie międzynarodowym, co w stosunkach takich bezpieczeństwa czy handlowych jest sytuacją bardzo niekomfortową, bo nigdy nie wiem, czy rzeczywiście ta umowa na ten nieokreślony na zawsze czas będzie rzeczywiście respektowana.
To najgorsze w tym wszystkim jest właśnie ta kolosalna utrata wiarygodności, bo też ze Sławkiem tutaj mamy kontakt z wieloma środowiskami tutaj amerykańskimi, którzy mówią, okej, nie... Nie dzwońcie tam na razie, bo po prostu to się niczym dobrym nie skończy, ale nie skreślajcie mnie z tak, jak ostatnio przeczytaliśmy. Natomiast nie, ja jako żołnierz słucham tych sprzeczności. Z jednej strony te interesy, które są zagrożone i absolutna potrzeba budowania tej złotej kopuły na Grenlandii. Mówiliśmy tutaj w naszym programie ze Sławkiem niedawno, że faktycznie Grenlandia jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o system wykrywania. No ale to tak jak pan profesor mówi, ta umowa istnieje. To nie było żadnego problemu, żeby tam zamontować radary, zamontować systemy przeciwrakietowe. I Grenlandczycy czy Duńczycy mieli być nic przeciwko temu. Natomiast jeśli słyszymy, że do obsługi interesów amerykańskich, które są tutaj takie mocno niedopowiedziane, zagarnięcie terytorium kraju NATO w tym przypadku jest akceptowalne, no to równie dobrze mogliby wejść tutaj do Redzikowa i powiedzieć, no skoro interesy amerykańskie są zagrożone i potrzebujemy, to zajmujemy tutaj północną Polskę i stawiamy tam amerykańskie flagi. To jest po prostu zestaw takich nonsensów, już logicznych nawet, że trudno to znaleźć jakiś kod, nie wiem, prawny na to.
Ja tu taką, ponieważ pytanie brzmiało również, jak na to zareagować, tak? Otóż o to się chciałem zapytać, mianowicie prawo międzynarodowe zna taką, taki instrument, który się nazywa doktryną nieuznawania. Czyli wprawdzie nie jesteśmy w stanie zareagować siłą, albo nie pójdziemy na wojnę, tak, żeby zmusić kogoś do przestrzegania normy. Ale wprowadzamy, pierwsza to jest deklaracja z 1932 roku, deklaracja sekretarza stanu Stimsona po naruszeniu paktu Brandakolega przez Japonię, gdy on ogłosił, że wprawdzie Stany Zjednoczone nie użyją siły w związku z tym, że pakt Brandakolega został naruszony, ale nigdy nie uznają nabytków terytorialnych, które zostały dokonane siłą, tak? Dokonane z naruszeniem prawa. Więc jeśli mówimy też o Rosji, tak? Jeśli mówimy o tym, co mogłoby się stać w sprawie Grenlandii, to społeczność międzynarodowa ma instrument miękki, tak, ale jednak funkcjonujący. Jak on mógłby być na przykład przez Polskę zastosowany?
Ale co więcej, to nie jest tylko instrument, który my dobrowolnie możemy zastosować, ale w przypadku tych naruszenia podstawowych wartości, tych podstawowych norm, państwa i organizacje międzynarodowe, one mają obowiązek nieuznawania skutków tego naruszenia prawa międzynarodowego. I to jest dotkliwe, bo na przykład w sytuacji takiej, że jeśli, nie wiem, Rosja dzisiaj organizuje zawody na Krymie, to my nie wyślemy tam oficjalnej reprezentacji. Jeśli wcześniej lataliśmy w przestrzeni powietrznej nad Krymem i teraz, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszych samolotów, musielibyśmy pytać o tą zgodę Rosji, no to nie będziemy pytać, bo to by było uznawanie tych skutków, w związku z tym nie latamy tamtędy. I oczywiście moglibyśmy narzekać, to są zbyt delikatne środki, no ale to w ten sposób próbujemy podwyższyć te koszty nieprzestrzegania prawa międzynarodowego przez dany podmiot. Ale
ja bym jeszcze dodał tylko jedną rzecz, przepraszam, ad vocem do tego, o czym pani mówiła wcześniej. Proszę zwrócić uwagę na pewną ewolucję tego, co komunikuje Trump. Tak? Znaczy Trump najpierw mówi, użyje siły, później prawdopodobnie po konsultacjach prawniczych, bo to tak dokładnie wygląda, mówi, nie użyje siły. Prawda? To są te miejsca, w których prawo międzynarodowe działa. Dlatego, że on sobie uświadamia, że on popełnia błąd, i się natychmiast tego, no może nie natychmiast, ale po konsultacji wycofuje się z tego błędu.
Po konsultacji przecież zrezygnował z okupacji Wenezueli, bo wcześniej zapowiadał, że będziemy rządzić tym państwem i wejdziemy, tam nasze siły wejdą. A potem się okazało, że jednak to jest mocno kontrowersyjne i krytykowane. I nagle się okazało, że może jednak nie, to będzie się dogadywał z tą władzą, która tam jest, żeby uzyskać te swoje interesy, ale jednak nie będzie pełnej okupacji,
właśnie
jak zapowiadał.
To jest to, co mówię, że takiego rodzaju spektakularne, oczywiście clickbaitowe tytuły doprowadzają do takiej sytuacji, kiedy on mówi, podając pod wątpliwość tutaj naszą kontrybucję i artykuł 5 obowiązuje wszystkie państwa, jest częścią też tutaj umowy międzynarodowej, mówi okej, okay, to może teraz sprawdzimy te państwa natowskie i niech oni w ramach artykułu 5 przyjdą tutaj na granicę w Stanów Zjednoczonych i walczą z imigrantami. No powiem szczerze, ja naprawdę już używam wszystkich możliwych tutaj obszarów tutaj swojej wiedzy, żeby jakoś to racjonalizować, no ale mówię, no halo. No to po pierwsze, to te Stany Zjednoczone są tak zagrożone i tak niedołężne, że nie są w stanie sobie poradzić z takim zagrożeniem. No jakoś tutaj na granicy polsko-białoruskiej Amerykanie nie wysłali nam 101 Dywizji Powietrzno-Szturmowej. Tak, żeby
Brytyjczycy wysłali.
Brytyjczycy wysłali tutaj małe wojska, tak, i Estonia, to za co jesteśmy oczywiście im wdzięczni. No a w tym samym czasie mówię, no to przecież to Stany Zjednoczone, korzystając z artykułu 5, będąc zaatakowane, poprosiły nas i to właśnie my żeśmy wysyłali naszych żołnierzy. Ja mam tutaj też nie tylko jakby służbowy, ale też emocjonalny, personalny taki stosunek do tego wszystkiego, więc mówię, to podważa całą tą powagę potężnego państwa, które jest do tej pory największym dostarczycielem bezpieczeństwa tutaj w NATO. No to jest fatalne moim zdaniem.
I mamy kolejny telefon.
Dobry wieczór, Szymon z Warszawy. Ja mam takie pytanie w kontekście Rady Pokoju i analogii profesora Marczaka odnośnie samców alfa i samca beta. Mianowicie mamy przykład prawa międzynarodowego, gdzie to słabsi wykorzystywali mocniejszego. Jest to traktat waszyngtoński. Mianowicie chodzi mi o artykuł 3 i przestrzeganie wydatków na zbrojenia poszczególnych państw. I czy to nie może stanowić, czy w obecnej sytuacji, gdzie prezydent proponuje Radę Pokoju jako alternatywę dla ONZ, taką potencjalną. W razie przyjęcia takiej formy może to stanowić precedens i chęć ustanowienia czegoś na wzór NATO, jednak które będzie zupełnie funkcjonować w inny sposób i na innych zasadach.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że tu kilka wątków jest poruszonych, ale jeden jest zasadniczy i może zasadniczy. Jeden ważny, ja go skomentuję. Mianowicie traktat waszyngtoński, czyli traktat ustanawiający Sojusz Północnoatlantycki, został utworzony jako egzekucja, czyli jako wykonanie artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych o zbiorowej obronie. W preambule do traktatu waszyngtońskiego mamy bezpośrednie odwołanie do Karty Narodów Zjednoczonych właśnie do tego artykułu. Więc gdybyśmy zlikwidowali ONZ, gdybyśmy zlikwidowali Kartę Narodów Zjednoczonych, traktat waszyngtoński, czyli Sojusz Północnoatlantycki, zawiózłby w próżni, nie istniałby po prostu. Więc to trzeba sobie zdawać sprawę, że, nie, że jeśli szukamy jakiejś organizacji, która zastąpi ONZ albo stworzy alternatywę, to rzeczywiście pojawia się wątpliwość, a co ze zobowiązaniami sojuszniczymi. Panie profesorze.
Właściwie nie do końca wiem, jak się odnieść do tego pytania, dlatego że nie chciałbym trzeci raz mówić tego, o czym już dwa razy powiedziałem. To nie jest błąd prawa międzynarodowego, że daje siłę słabszym przeciwko silniejszym, tylko to jest element prawa międzynarodowego. Ono po to zostało wymyślone, ponieważ bez tego słabsi nie mieliby żadnej możliwości wyrównania swojej pozycji wobec silnych. Oczywiście można z perspektywy silnego formułować taką myśl, która w tym pytaniu się trochę pojawiła, że może to ten samiec alfa najsilniejszy jest zagrożony, jeżeli ci po drugiej stronie słabsi mają zbyt dużo sił. Ale moim zdaniem taka sytuacja występuje bardzo rzadko, jeżeli w ogóle występuje. Wydaje mi się, że to jest po prostu sytuacja pewnego ekwilibrium. Ty jesteś silny, w związku z tym my, słabsi, musimy uzyskać pewnego rodzaju benefity po to, żeby wyrównać tę siłę. I w tym momencie nasze suwerenności stają się rzeczywiście równe, zgodnie z tą paramią, którą tutaj panowie przedstawiali. Więc wydaje mi się, że o to po prostu chodzi, bo bez tego szkieletu, jakim jest prawo, ten podmiot staje się słabszy. Ja także ostatnio mówiłem o tym i zdaje się, nawet napisałem. Wyobraźmy sobie Polskę bez wsparcia prawa międzynarodowego i porównajmy ją z Ukrainą. Wydaje mi się, proszę mnie poprawić, że nasza sytuacja geopolityczna i nasza siła militarna jest porównywalna. Pewnie mamy mniejsze doświadczenie, bo nie toczymy wojny, w związku z tym nie mamy doświadczenia bojowego. To, co nas odróżnia od Ukrainy, na przykład także pewnie w relacjach do Stanów Zjednoczonych, to jest egzoszkielet prawa międzynarodowego, czyli NATO i Unia Europejska. To jest to, czego Ukraina nie ma, to jest to, co my mamy. W związku z tym to jest dokładny przykład, moim zdaniem, który pokazuje, jak państwo bez prawa międzynarodowego, mniej więcej takie samo jak Ukraina, staje się państwem bezpieczniejszym i silniejszym dzięki prawu międzynarodowemu.
Tu chciałem na samym końcu naszej debaty poruszyć taki wątek, który to jest Ludwik Erlich, Prawo Narodów, reprint pierwszego wydania z 1928 roku. Można powiedzieć, jeden z takich ojców polskiej myśli prawno-międzynarodowej.
I stosunków międzynarodowych.
Ale dlaczego o prawie międzynarodowym? Otóż między innymi w tej książce Erlich formułuje taką myśl, że każde suwerenne państwo powinno posiadać własną doktrynę prawa międzynarodowego, własny sposób odczytania prawa międzynarodowego, ponieważ podkreśla własną suwerenność poprzez to odczytanie. I to jest pytanie do wszystkich państwa. Czy Polska ma taką doktrynę prawa międzynarodowego i ewentualnie czy mieć powinna w związku z tym kryzysem, z którym mamy do czynienia? Panie profesorze. Pan pisał wstęp do tej nowej edycji, więc tak, dlatego pytam.
Ludwik Erlich ujął to mniej więcej tak, że każdy, literalnie to było, wielki naród powinien mieć swoją doktrynę prawa międzynarodowego w tym celu, aby chronić swoich interesów prawnych oraz skutecznie przeciwstawiać się przeciwko roszczeniom politycznym i prawnym wszystkich innych państw. I tak, to było łatwe, a teraz ta trudniejsza część wypowiedzi, odpowiedź na pytanie, czy Polska ma doktrynę prawa międzynarodowego. Polska, czyli kto? Władza wykonawcza, czy w ogóle jakaś władza, czy może akademicy? Chyba nie zaryzykowałbym tezy, że w Polsce jest jakaś jednolita, jednorodna doktryna prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe na przestrzeni ostatnich 30 lat, mam na myśli akademickie prawo międzynarodowe, znacznie się rozwinęło. Jest to rozwój w pełnym tego słowa znaczeniu. W kilku punktowych obszarach udało się wypracować w miarę jednolite i skuteczne strategie prawne. I to był proces na pewno integracji europejskiej od początku lat 90. I myślę, że duża tutaj jednak była zasługa świata akademickiego, który bardzo mocno wspierał działania władzy ustawodawczej i wykonawczej, no i sądów oczywiście później. Myślę, że również w kilku innych obszarach, i tutaj pozwolę sobie cofnąć się do okresu tuż po II wojnie światowej, też udało się takie rzeczy zrobić. Jakbyśmy na to nie patrzyli, na całą epokę PRL-u, ale jednak bardzo konsekwentna na przykład obrona zachodniej granicy polskiej. To służyło interesowi państwa polskiego i nie budziło żadnych wątpliwości. Chociaż i wiadomo, że było oczywiście uwikłane w taki, a nie inny kontekst polityczny. A także odpowiadając na pytanie, powiedziałbym tak. Segmentowo jest jakaś doktryna, ale takiej jednolitej, ogólnego stanowiska na temat tego, czym jest prawo międzynarodowe i jak ono może służyć interesom państwa polskiego, chyba nie ma.
Patrycja?
Moim zdaniem Polska nie może sobie pozwolić na milczenie, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. To było, padało tutaj wielokrotnie, że my nie jesteśmy wielkim mocarstwem. My jesteśmy państwem średnim czy nawet małym i nas to prawo międzynarodowe chroni. Dlatego nam zależy na pewnych obszarach, gdzie to prawo musi być przestrzegane i staramy się o to upominać. I ja widzę taką ciągłość tego polskiego upominania się o prawo międzynarodowe. Na przykład my mamy w takiej tradycji ciągnącej się od powstania naszego państwa. To chodzi mi o odzyskanie niepodległości od 1918 roku, mamy tradycję upominania się o to, że potrzebna jest sprawiedliwość, że potrzebne jest rozliczanie zbrodni międzynarodowych i my naprawdę często jesteśmy nieświadomi, jaki mieliśmy duży wpływ na rozwój prawa międzynarodowego, a powinniśmy do tego sięgać. Jeśli my mówiliśmy o zakazie ludobójstwa, mamy konwencję o zakazie ludobójstwa, ona w większości była napisana przez polskich prawników. Jeśli mówimy o prawie wojennym i mówimy o szeregu normach dotyczących ochrony ludności cywilnej albo że na ludności cywilnej nie można się odgrywać w odwecie, to są polskie pomysły. I dzisiaj też, kiedy jest wojna i ta wojna jest blisko nas, my też staramy się oczywiście bardzo bezpiecznie wypowiadać ze względu na interesy polityczne, ale jednak za ochroną ludności cywilnej. To jest naszej tradycji prawnej i dlatego też to był jeden z powodów, dlaczego Polska zabrała udział w postępowaniu dotyczącym opinii doradczej, jeśli chodzi o obowiązki Izraela. Nie dlatego, że chcieliśmy wchodzić w tą debatę państwa arabskie, a Izrael, Palestyna, ale chcieliśmy podkreślić jedno, że jednak trzeba chronić ludność cywilną i ona jest ważna w każdej sytuacji. I mi się wydaje, że mamy takie obszary, kiedy my jednak to upominamy się i jest to bardzo konsekwentne. W naszym interesie jest także to, żeby te sądy międzynarodowe, które są, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny, żeby one funkcjonowały i działały. I dlatego nie bez powodu wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Państw Stron jest Polka, Margareta Kesangana, nie bez powodu wiceminister spraw zagranicznych Mościcka Dendys na forum Zgromadzenia Państw Stron upomina się, że ta instytucja musi być mocna i wszelkie nieprawidłowości trzeba wyjaśnić, bo inaczej ten Trybunał będzie skompromitowany i nie będzie służył do temu, czemu został powołany. I jednocześnie, skoro już jestem przy głosie, a rwę się do tego głosu, bo chciałabym Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. My mówimy o kryzysie prawa międzynarodowego, mówimy, że to prawo nie jest przestrzegane. A proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Od 2-3 lat mamy ponad 20 postępowań. To jest rekord w historii całego Sądu Światowego, łącznie ze Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej i Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. I dodam, i jeśli Państwo sobie jeszcze uwzględnią, że w tych wszystkich postępowaniach pojawiają się i Chiny, i Rosja, i Izrael, i Stany Zjednoczone, to to pokazuje, że dla wszystkich tych państw jednak to prawo międzynarodowe ma znaczenie. Jak one przegrywają, to oczywiście krytykują te wyroki, krytykują ten Trybunał, ale jednak znając wagę prawa międzynarodowego, pojawiają się w tym sądzie i w tym sądzie chcą być, chcą mieć tam swoich sędziów.
Zbyszek, mamy doktrynę, nie mamy doktryny, powinniśmy mieć.
Myślę, że Polska ma ogromny wpływ na rozwój tej doktryny, choćby z tego względu, że jako chyba, o ile się nie mylę, jedyne państwo została ukarana przez ETCP właśnie za przetrzymywanie Zubajdy i Naszyriego w więzieniu w Kiejkutach. Także ten wpływ jest ogromny Polski na rozwój.
Ale to była ironia, tak, ale rzeczywiście, ale to jest akurat dowód, panie redaktorze, który uderza jednak w sedno pańskiej argumentacji.
Zgoda.
Że to nie, na mocy prawa międzynarodowego państwo polskie zostało ukarane.
Ja mówiąc o prawie międzynarodowym publicznym, przedstawiłem instytucję jako obiekt pod wpływem narkotyków. A nie
ale, tak, rozumiem. Ale jednocześnie jest to ten przypadek przegranej przez państwo polskie sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest dowodem na to, że nie mamy jednolitej doktryny prawa międzynarodowego.
Panie profesorze.
Ja obserwuję to z perspektywy prawnika wewnętrznego i myślę, że mamy dwie doktryny relacji do w ogóle prawa międzynarodowego. One się zmieniają w czasie. To znaczy był taki moment, kiedy prawo międzynarodowe było postrzegane jako wzmocnienie naszej suwerenności, a później w naszej historii od roku 2015 mamy moment, w którym prawo międzynarodowe staje się narzędziem ograniczenia naszej suwerenności. Tak jest postrzegane. To jest ten moment, kiedy zaczynamy kwestionować traktaty, kiedy zaczynamy kwestionować konwencje. Dla mnie prawo międzynarodowe jest narzędziem wzmacniania suwerenności i kiedyś być może wydawało się, że izolacjonizm albo bycie takim samodzielnym wojownikiem albo współpraca z samcem alfa, jakim jest Trump, będzie najlepszym rozwiązaniem. Współcześnie mamy dowody, ja analizuję instytucje prawne przez perspektywę teorii ewolucji, które wskazują, że ewolucyjnie współpraca jest silniejszym, lepszą strategią przeżycia niż izolacja. Czyli jeżeli mógłbym coś zaproponować w naszym podejściu do prawa międzynarodowego, ja myślę, że czas wrócić do sytuacji, w której prawo międzynarodowe było postrzegane jako rozszerzenie naszej, wzmocnienie naszej suwerenności, a nie jej ograniczenie, dlatego że to znaczy, że my się przestawiamy obecnie ze współpracy na izolacjonizm. Ja chciałbym, żebyśmy wrócili do współpracy, bo wydaje mi się, że w niej jest po prostu większy sens i większa siła.
Mamy teraz
zdecydowanie popieram.
Mamy taką sytuację teraz, że dwójka ludzi, którzy spotkali się w sądzie, chcieli jakby finalnie zakończyć związek małżeński, uzyskać rozwód. Nagle się okazało, że to nie ten sędzia i jakby zostali zawieszeni w próżni, bo tam okazało się, że no, ten bałagan, który wprowadziliśmy, dobrnął już do takiego punktu. No i prawdopodobnie jedyną formą odwołania się teraz tych ludzi do tego, w jakiej sytuacji się znaleźli, a tam są kwestie opieki nad dziećmi, przypuszczam, tak, kwestie jakichś poziomu majątków, pewnie będą sądy tutaj międzynarodowe, więc no, nie najlepiej to świadczy o naszym systemie prawnym tutaj i tego bałaganu, który stworzyliśmy, ale też sądy międzynarodowe są już ostatnim takim punktem odniesienia, do którego ci obywatele będą się mogli odnieść. Podobnie sytuacja wynikała z jakimś dżentelmenem, który dostał dożywocie i też się okazało, że to nie ten sędzia.
A proszę zobaczyć, jak to prawo międzynarodowe wrosło w nasze społeczeństwo, bo jednak kiedy pojawiła się taka niezbyt szczęśliwa wypowiedź premiera Tuska, że może jednak z tą Europejską Konwencją Praw Człowieka nam nie po drodze, to było od razu jakieś takie oburzenie i jednak tłumaczenie się z tej niezręczności tej wypowiedzi. Mimo, że cała debata wokół stosowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ona się rzeczywiście toczy, tak? I to nie jest tak, że jej nie ma. Ale jednak tutaj to reakcja społeczeństwa była ważna, tak jak była, uważam, bardzo ważna reakcja społeczeństwa, kiedy pojawiło się to nieszczęsne zaproszenie Netanyahu do Polski, no prawda? Tak, tak. Tutaj też ta reakcja była bardzo taka mocna, co według mnie było bardzo optymistyczne, że jednak pokazuje, że dla nas ważne to prawo międzynarodowe.
Czyli może nie wszyscy tutaj słuchają tak mocnej muzyki Sławek, jak my tutaj, pan profesor, co zdradzamy, nie wiem, czy studenci o tym wiedzą, ale jednak and justice for all, czyli sprawiedliwość dla wszystkich.
Panie generale, wykład z prawa międzynarodowego zaczynam prezentację okładki Justice for All, bo tam jest Tymida.
Czyli jednak tak, czyli jedna ta sprawiedliwość dla wszystkich jest tutaj potrzebna. Myślę, że ten pacjent chyba jednak, to bym się z panem Zbigniewem zgodził, że on słabo się czuje, ma jakieś omamy i nie widzi tej rzeczywistości, dlatego że chyba wziął jakieś środki, ale trzeba mu pomóc i trzeba się nad tym pochylać.
bo nic innego nam nie pozostaje. Mówię też to z perspektywy żołnierza, który doświadczał tego, że jak to prawo jest takie no, nieprecyzyjne, albo go nie ma, to się dzieją straszne rzeczy, które byśmy nie chcieli, więc trochę tutaj ten premier Kanady zachęca nas do tego, wydaje mi się, żebyśmy jednak zajęli stanowisko, tak, że to prawda, to jest ten największy przekaz, który ja odbieram. Nie to, że on krytykuje Amerykanów, nie to, że mówi, że ta epoka się już skończyła, tylko mówi, hej, no to trzeba mieć tą odwagę moralną wewnętrzną w sobie i powiedzieć, że słuchajcie, no po której stronie trzeba tutaj stanąć, trzeba stanąć po stronie światła.
A z punktu widzenia pytania, czy mamy doktrynę, czy nie, oczywiście jak się Polska zachowuje w tym obszarze relacji międzynarodowych, jak podkreśla własną suwerenność w obszarze prawa międzynarodowego, to można powiedzieć, że sytuacja jest ciągle dynamiczna, bo za każdym razem musi się ustosunkowywać do zmieniającej się dynamicznie sytuacji stanowisk innych państw, orzeczeń, trybunałów, więc to jest żywy organizm, to jest nieustanny dialog ze społecznością międzynarodową, którego prawo międzynarodowe jest językiem. I mówię, warto pamiętać o tym, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę polski minister spraw zagranicznych w Politico, jako jedyny minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej i państw NATO, sformułował kryteria zwycięstwa. I wśród tych kryteriów było nieuznawanie skutków nielegalnej agresji oraz pociągnięcie odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne do odpowiedzialności. Dwa ważne kryteria, które w pewnym sensie są naszym takim tożsamościowym DNA.
Jest tożsamościowe DNA, bo nawiążmy do tego, że przecież to Polacy w 1942 roku zwołali konferencję w Pałacu Świętego Jakuba, gdzie jasno określono, że celem tej wojny ma być również rozliczenie zbrodniarzy. I to nie była inicjatywa Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, które potem zasiadały wśród sędziów Trybunału Norymberskiego, ale to była właśnie inicjatywa polska, inicjatywa czechosłowacka, że jednak to ma dla nas ogromne znaczenie i myśmy jednak małymi kroczkami doprowadzili do tej Norymbergi.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wzięcie udziału, przyjęcie zaproszenia do tej debaty, do tej dyskusji. Prawo międzynarodowe może choruje, ale jednak żyje i się rozwija, a jeszcze można powiedzieć, sprawiedliwość może wymierzyć. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Tak. Do zobaczenia.
And justice for all. And justice for all.
'Narodowy Bank Polski' złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju.